Cześć, tutaj Igor. Wystartowałem z cyklem autorskich, stacjonarnych warsztatów filmowych. Jeżeli chciałbyś zapisać się na takie warsztaty, to przejdź na www.igorpodgórski.pl/warsztaty. Dla słuchaczy podcastu przygotowałem specjalny rabat. Aby skorzystać z rabatu, podczas kupowania warsztatów w koszyku w polu na kod rabatowy wpisz SUPER35. Do zobaczenia na warsztatach. Karol Filek, prezes i współzałożyciel FilmCloud, czyli domu produkcyjnego, który tylko w 2023 roku wygenerował ponad 5 milionów przychodu. FilmCloud działa ze swoimi klientami na abonament lub projektowo oraz posiada dział Lab, który zajmuje się produkcją dużych kampanii wideo do internetu. W swoim portfolio ma takie marki jak Nvidia, CD Projekt Red, InPost, Morele czy ESL. Z Karolem rozmawiam o tym, jak z sukcesami prowadzić dom produkcyjny, jak wyróżnić się na rynku i jak pozyskiwać klientów na filmy reklamowe.
Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Misgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Zaczynamy!
Czy pamiętasz ten moment, w którym doszło do Ciebie już, że jest to firma? Że jest to ten moment, w którym już będziesz płacił podatki, będziesz płacił ZUS? Że to już jest coś bardziej poważnego? I że, kto wie, może to będzie naprawdę duży kawałek twojego życia.
Wiesz, kiedy do mnie to doszło? To jest w ogóle śmieszna historia, bo w momencie, kiedy założyłem działalność, wtedy właśnie bezpośrednio na siebie, jako działalność gospodarczą, no to tak naprawdę dotarło do mnie, że trzeba płacić coś takiego jak ZUS, nie? I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz dotarło do mnie, że jeszcze trzeba mieć z czego zapłacić ten ZUS i oczywiście to było w miarę logiczne, ale jeszcze była trzecia kwestia, czyli to, że klienci nie zawsze płacą na czas. No i po prostu musiałem na pierwszy ZUS pożyczyć od swojej wtedy dziewczyny, już obecnie żony. I wtedy do mnie to dotarło, nie? Że faktycznie oprócz gdzieś tam tej zajawki, pasji i tak dalej, no jednak są takie rzeczy, które... no trzeba zrobić, nie? Więc wydaje mi się, że to jest taki, to był taki wtedy moment, nie? Kiedy to do mnie dotarło.
A pamiętasz, który to był rok?
Kurczę, no wydaje mi się, że tak, no działalność otworzyłem w 2015 roku, nie? Więc wydaje mi się w maju, 25 maja dokładnie, więc no wydaje mi się, że to nie wiem, no był czerwiec 2015, no generalnie pewnie właśnie pierwszy okres rozliczeniowy z ZUS-em, nie?
To trochę nas łączy, dlatego że ja swoją, tę firmę, na której działam do dzisiaj, założyłem w marcu 2015, więc jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Jak to w ogóle wyglądało przed założeniem? Bo wiadomo, że jak się zakłada firmę, to już jest taki akt deklaracji, że wiem, że, może nie wiem, ale czuję, że to może być to, więc się właśnie podejmuję tego, że zakładam swoją firmę, ale najczęściej jest tak, że przez jakiś czas, czasami są to tygodnie, miesiące, a nawet czasami jest to kilka lat. Ile działałeś z bratem jeszcze właśnie przed tym, zanim podpisałeś ten cyrograf?
Czyli pytasz o taką, powiedzmy, nieoficjalną szarą strefę, tak? Którą się, powiedzmy, gdzieś tam wymienia. Znaczy, no, szarą strefę. Może właściwie też można powiedzieć, że to nie była do końca szara strefa z tego względu, że po prostu, no... coś próbowaliśmy robić, ale pierwsi klienci przyszli dopiero później, nie? Więc tak naprawdę najpierw gdzieś tam przyszły czyny, a dopiero później przyszli klienci. Ale pytasz tak naprawdę o takie początki początków, prawda? W sensie to pytanie jest bardziej tak skierowane o takie w ogóle, jak to się totalnie zaczęło u mnie, tak?
Tak, pytam o to, ile działaliście przed, już tak jakby idąc w tym kierunku, czyli co robiliście, jak robiliście i jak długo, zanim właśnie doszło do sytuacji, w której stało się to biznesem, ponieważ ja sam osobiście bardzo często doradzam początkującym, żeby nie zakładali firmy najpierw, a potem dopiero działali, no bo to najczęściej się źle kończy, no bo tak jak wiem i ja, wiesz i ty, no klient jest potrzebny, bo klient nam płaci, a za te opłaty możemy my właśnie opłacić swoje rzeczy, takie jak podatki, jak ZUS. I jest to bardzo różnie, nie? Bo są osoby, które starają się i gdzieś tam próbują swoich sił przez rok, dwa, trzy, a są tacy, którzy robią to tylko przez chwilę na czarno, w cudzysłowie, nie? Więc to też mnie interesuje, bo No bo każdy, myślę, że z nas przechodzi taką drogę. Bardzo mało osób znam, które założyły firmę i dopiero od tego dnia zero zaczęły cokolwiek robić w tym kierunku, żeby to była naprawdę firma, która będzie działała jak firma, tak mówiąc po prostu, tak mówiąc wprost.
Jasne, no to totalnie rozumiem już teraz pytanie. Myślę, że takie w ogóle podchody pod firmę to w ogóle zaczęły się u mnie od wczesnych, w ogóle dziecięcych lat, bo ja po prostu od zawsze chciałem mieć coś swojego. I do takiego stopnia, że po prostu nie zawsze moją zajawką właśnie było wideo, ale zawsze chciałem mieć coś swojego. Zawsze jakieś takie projekciki na boku, side'owe sobie robiłem. U mnie się to zaczęło na początku od w ogóle jakichś tam stron www stawianych na CMS-ach, for internetowych, tam nie wiem, jak ludzie pamiętają takie rzeczy jak PHP, BB, by Przemo, to tylko tacy bardzo mocni gicy pewnie i właśnie ludzie od web deweloperki w tamtejszych czasach będą pamiętać ten termin. Natomiast no po prostu gdzieś tam od tego się to zaczęło i pamiętam, że w ogóle wtedy pierwszy raz, jak robiłem jakieś zlecenia komuś, to mówiłem, że mam tam, nie wiem, 13-14 lat, no i słuchaj, jak chcesz mi zapłacić 50 zł za postawienie takiej stronki, to weź mi doładuj telefon za 50 zł, nie? I to w ogóle generalnie chłop kupował po prostu kartę, podawał mi kody, ja miałem 50 zł więcej doładowania na telefon, nie, więc też w ogóle fajne czasy. No i później tak naprawdę poszedłem w stronę nagrywania na YouTube takich poradników, nie? Bo właśnie zobaczyłem, że dużo ludzi ma problemy ze swoimi stronami internetowymi, więc stwierdziłem, że forma wideo może być czymś ciekawym, więc zacząłem sobie to robić. Później się to rozrosło jeszcze o kolejną rzecz, czyli po prostu oprócz rzeczy związanych stricte z www robiłem też właśnie rzeczy technologiczne, takie komputerowe, czyli poszedłem w poradniki komputerowe i recenzje telefonów. No i tak naprawdę na pewnym etapie stwierdziłem, kurczę, no tak bardzo mi się podoba w ogóle to, co jest tą otoczką, jeżeli chodzi o przygotowanie tego nagrania, rozstawienie kamery, właśnie takie różne rozkminy, jeżeli chodzi o kadry, to jak to w ogóle fajnie przedstawić, no że stwierdziłem, kurczę, chyba to jest coś, co mnie naprawdę, naprawdę jara. No i to się wtedy mniej więcej zaczęło. No i pierwsze jakieś tam projekty zaczęły się, wiesz, z ludźmi już wtedy ze szkoły, którzy też, miałem takiego właśnie kolegę, który też się tym interesował, miał jakąś tam swoją też pierwszą lustrzankę, razem hakowaliśmy za pomocą Magic Laterna, kanony, nie, i tam jakby odkrywaliśmy nowe funkcje tych lustrzanek, no ale tak naprawdę później nasze drogi się gdzieś tam rozeszły, no i stwierdziłem, kurczę, no jest taki Krzysiek, jest moim bratem, wiele rzeczy robiliśmy gdzieś tam razem, też on mi w ogóle bardzo często pomagał przy tym właśnie moim kanale na YouTube, no i stwierdziłem, kurczę, no spróbujmy coś zrobić razem, nie, więc to były takie podchody, no i po prostu zaczęliśmy działać, nie, i od tego momentu, gdzie zaczęliśmy działać, gdzie tak naprawdę w ogóle nas nawet nie interesowało to, czy my pozyskamy jakichś klientów, czy nie, tylko po prostu chcieliśmy robić cokolwiek, no minęło myślę kilka miesięcy, zanim pozyskaliśmy tego pierwszego klienta, więc w czasie mniej więcej tak to się rozłożyło, nie? Czyli w ogóle powiedzmy parafrazując i w ogóle nie wiem, podsumowując to, co ty powiedziałeś, no dokładnie tak, nie? Zanim w ogóle gdzieś tam przyszły pierwsze płatne projekty, w ogóle my o tym nie myśleliśmy, po prostu chcieliśmy działać, realizować sobie jakieś projekty, a to po prostu przyszło samo, nie? Więc ta droga była na pewno jakaś tam długa w ogóle do samego tego pierwszego klienta, nie? A co dopiero do kolejny level, to jest gdzieś tam 2, 3, 5 klientów, którzy do ciebie wracają.
A czy pamiętasz w ogóle historię tego pierwszego klienta, któremu wystawiliście fakturę już legalną i który ją faktycznie opłacił? Jak to wyglądało? Jakie to było uczucie? Bo to myślę, że to jest, że pierwszej opłaconej faktury się nie zapomina chyba nigdy jak pierwszej dziewczyny, więc...
Pamiętam to bardzo dokładnie i tak naprawdę tego klienta w ogóle złapaliśmy z przypadku, to znaczy... Ja po prostu odezwałem się do mojego starego znajomego, który miał swój cowork i mu powiedziałem, że słuchaj, potrzebuję biurka, nie? Bo ja nie mogę pracować w domu, po prostu mega mi się źle pracuje w domu, potrzebuję mieć po prostu jakieś miejsce, do którego po szkole będę mógł wieczorem przyjechać, popracować właśnie z Krzyśkiem i tak dalej. I tak naprawdę ten pierwszy klient też był w tym coworku, nie? I on gdzieś tam nas obserwował, patrzył, że są jakieś tam młode chłopaczki, coś sobie montują, działają. Swoją drogą w ogóle ten nasz znajomy dał nam biurko i też powiedział, no to zrobicie mi tam jakiś film w barterze, ale ogólnie sorry, mam po prostu jedno biurko w piwnicy w ogóle, bo tam siedziała firma, która robiła właśnie drukarki 3D i mieli właśnie taką klimatyczną piwniczkę, oni nam tam wydzielili po prostu jedno biurko. No i po prostu gdzieś tam ten klient się do nas odezwał i pamiętam, że wiesz, zrobiliśmy takie promo jego aplikacji, bo on robił swoją aplikację. No i pamiętam, że wiesz, my tacy zajawieni na to wideo i w ogóle, i on nagle mówi, ej, to wystawcie mi jakąś fakturę, nie? A ja tak mówię do Krzyśka, ej, przypał jest, nie? Ej, jak my się z nimi rozliczymy? Ej, ej, on chce fakturę, nie? W ogóle on chce nam zapłacić, ej, ej, klienci chcą nam płacić za to, co robimy, nie? No więc gdzieś tam właśnie, wtedy pamiętam, że jeszcze nasz tata nam pomógł, na zasadzie on miał po prostu gdzieś tam działalność swoją i po prostu pomógł nam przeprocesować to w legalny sposób na siebie, no ale już od tamtej pory gdzieś tam do założenia tej pierwszej działalności, no nie minęło tak długo, no bo wiadomo, tych faktur było coraz więcej, no i też w ogóle dziwnie to było, dziwnie to wyglądało, nie? Jakbyśmy wystawiali cały czas faktury, powiedzmy w ogóle jak jako inna firma, która no niby miała coś tam dopisane właśnie w CIDG i tak dalej, ale no jednak bardziej proto wyglądało, jak już była faktycznie nazwa firmy, czy tam cokolwiek kojarzącego się z nami, nie, na tej fakturze.
To jest w ogóle coś, co mnie bardzo fascynuje, bo bardzo często jest tak, że historia tego pierwszego klienta bardzo często oparta jest o przypadek, tak jak tutaj było to u was trochę, nie, że mieliście ten cowork i poznaliście swojego klienta dlatego, że on też tam był. U mnie z kolei to wyglądało też bardzo podobnie, bo też to byli klienci, ci pierwsi byli bardzo z przypadku, bo ja działałem w branży pochodnej, w branży marketingowej i po prostu zacząłem sobie robić wideo for fun, a z racji tego, że działałem w tej branży, która de facto płaci za takie filmy, no to wiadomo, jeden znajomy, drugi, trzeci, o Igor, robisz bardzo spoko, zrób nam film. I tak po prostu to potem gdzieś tam się rozpędziło, więc jest to bardzo, bardzo tożsame i myślę, że to jest taki wspólny mianownik dla wielu osób, którym potem coś właśnie w głowie się przestawia, jakby ktoś zapłacił za coś, co potrafię i ma to wartość. To jest chyba ten taki najbardziej fajny zapalnik, jeżeli chodzi o sam biznes, a skoro już jesteśmy przy biznesie, to myślę, że możemy już odpalić właśnie troszeczkę mocniej ten grill i przejść już do mięska. Wiesz, no my się znamy też już kupę lat, trochę współpracowaliśmy i też jako osoba, która jest dokładnie w tej samej branży, wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że ta branża jest piekielnie trudna, jest niewdzięczna. Trzeba mieć wiele kompetencji w ogóle, żeby być w stanie sprzedać film, żeby w cudzysłowie przekonać nawet klienta lub uświadomić go, że w ogóle on taki film potrzebuje. Nie wiem jak dzisiaj, to też o to chciałbym ciebie zapytać, bo wiele osób mogłoby stwierdzić, że dzisiaj jest nieco łatwiej, bo wideo jest, trenduje, jest powszechne, wszelkie platformy social mediowe bardzo mocno idą w taką stronę. Natomiast no, jeszcze kilka lat temu to wyglądało w zupełnie inny sposób, więc chciałbym ciebie zapytać o to, jaką ty znalazłeś z biegiem ostatnich lat receptę na to, żeby być w stanie na tak ciężkim rynku zbudować dom produkcyjny. Nie wiem, jak ty na niego patrzysz, czy on jest mały, czy średni, czy mikro, czy duży. To też chciałbym, żebyś zaraz to dodał od siebie. Jak to robicie, że utrzymujecie się na powierzchni i to naprawdę z fajnymi efektami, bo zatrudniacie ludzi. Co chwilę widzę, że macie rekrutację, co chwilę widzę, że chwalicie się realizacjami dla naprawdę znanych marek. Czyli jesteście w momencie, w którym wiele osób, które zaczyna, bardzo chciałoby być.
Bardzo fajne pytanie i myślę, że odpowiedź na nie znowu będzie długa. Ja mam taką tendencję, że też odpowiadam długo na różne pytania, natomiast no, też chodzi o to, że to w jakim miejscu w tym momencie jesteśmy i oczywiście no, właśnie dla ciebie to może być, nie wiem, dalekie miejsce, dla kogoś na przykład może to jest gdzieś tam jakiś jeszcze środek drogi i tak dalej, trochę też nie mnie to oceniać. My na pewno bardzo się cieszymy z tego, gdzie jesteśmy i choć mamy jeszcze dużo różnych planów, to no to właśnie pamiętamy te stepy, nie? Te kroki, które nam pomagały dojść do tego miejsca, gdzie jesteśmy i myślę, że spośród różnych rzeczy, które jest bardzo wiele czynników po prostu, które na to się złożyły, nie? I najważniejszym, które mi się wydaje, że nam pomogły, to było podejście, które zawsze kierowało na to, że nie ma rzeczy niemożliwych, czyli chcieliśmy zawsze robić innowacyjne rzeczy. I wiem, jak bardzo to nieskromnie zabrzmi, natomiast ja po prostu widzę w tym momencie, że w FilmCloud, w tej firmie jest to po prostu wpisane w DNA. To znaczy ludzie, którzy tutaj pracują, naprawdę wierzą w to, że można robić rzeczy inne, inaczej niż cała branża. I zaczęło się tak naprawdę od tego, bo w tym momencie dużo ludzi nas kojarzy właśnie, że robimy filmy na abonament. I też powiedzmy gdzieś tam mocno komunikujemy właśnie te filmy na abonament jako takie innowacyjne podejście w tej branży i tak dalej. Natomiast zaczęło się od jeszcze wcześniej innego produktu, który ty kojarzysz, bo też wiele razy właśnie współpracowaliśmy przy różnych realizacjach i właśnie były to filmy w czasie rzeczywistym. rzeczywistym, czyli real-time wideo, branża eventowa. To nam tak naprawdę pomogło urosnąć i było taką pierwszą dźwignią, nie? Później właśnie powstały te filmy na abonament i pewnie, jeśli będziesz chciał, to możemy to rozwinąć jakoś później. Natomiast tak wiesz, zmierzając jakby do odpowiedzi na pytanie, te czynniki, które nam pozwoliły rosnąć, no to właśnie to jest pierwszy czynnik. A drugi czynnik to jest...
Czyli tak, żeby podsumować to, co powiedziałeś, tym pierwszym czynnikiem jest aspekt stricte biznesowy, czyli opracowaliście sobie dość wyjątkowy, jak na czasy, kiedy to powstawało, produkt, czyli właśnie real-time video, który działał w taki sposób i działa do dzisiaj, bo wy to robicie chyba przez cały czas, że jest jakiś event i wy produkujecie film, który de facto jest publikowany tego samego dnia, nawet bardzo często w trakcie trwania tego eventu. I tak, to jest wielkie wow, bo w czasie, kiedy to robiliście i w sumie robiliśmy trochę tego wspólnie, no to już było, to był który? 2018 rok chyba jakoś, także...
No, takie pierwsze chyba rzeczy robiliśmy nawet jako film w 2017-16. Ale tak, no dokładnie to jest potwierdzenie. W sensie, wiesz, możemy też, powiedzmy, wrócić do historii, jak w ogóle powstało real-time wideo, bo w sumie znowu, no będzie to bardzo dosyć takie rozwinięcie tego punktu, o którym teraz rozmawiamy, ale myślę, że fajnie też pokażę właśnie to podejście w ogóle, dlaczego, no bo wiesz, to też nie było tak, że powiedzmy, jak my sobie założyliśmy firmę z Krzyśkiem, no to stwierdziliśmy, ej, będziemy robić innowacyjne rzeczy i tym wygramy, nie? Bo to też tak nie było. No nie da się, jeżeli każdy by tak, powiedzmy, podszedł do tego, no to każdemu by się od razu udało. Do nas to dotarło w taki sposób, że no, chcieliśmy się czymś wyróżnić, ale bardzo długo tego szukaliśmy, nie? I teraz tak, no jak już właśnie mieliśmy tego pierwszego klienta wspomnianego, gdzieś tam w ogóle się śmialiśmy z tej faktury, jak to wystawić, no później sobie stwierdziliśmy, no faktycznie, no ci klienci się interesują naszymi usługami. No i tak naprawdę wracając w ogóle do tego, jak zaczynają filmmakerzy, nawet w dzisiejszych czasach, nie, no to jaki jest najłatwiejszy próg w tym momencie wejścia w naszą branżę wideo, nie? Co byś powiedział? Tak w sumie z ciekawości pytam, jako ty, jako twoje, wiesz, doświadczenia z naszą branżą.
Najłatwiejszy to w mojej opinii są to śluby, czyli są to reportaże, a skoro są to reportaże, no to faktycznie ma to też bezpośredni związek z filmami, z eventów, z wydarzeń i tak dalej.
Dokładnie tak. No, my dokładnie tak samo uważamy z Krzyśkiem, że właśnie w tym momencie, gdyby ktoś chciał rozpocząć wideo, no to w tym momencie nawet jeżeli bym zaczynał coś robić, no to są dwie najpopularniejsze drogi. Głównie dlatego, że nie musisz mieć bardzo wielkiego, rozbudowanego portfolio i też ci klienci, jest łatwy próg wejścia po prostu, nie? I teraz tak, my nie chcieliśmy robić ślubów i teraz tak, nie chciałbym zabrzmieć jakoś źle, ja znam bardzo wiele osób, które robią świetnie śluby, nie? I uważam, że w ogóle to jest format, który można robić przezajebiście i mam wielki szacunek do wszystkich ludzi, którzy robią ten format, natomiast no po prostu my zawsze chcieliśmy robić właśnie te inne rzeczy, nie? Na zasadzie właśnie filmy reklamowe, pomagać firmom, nie? Czyli to jest trochę inny biegun, no i stwierdziliśmy, że tym drugim biegunem będą eventy, nie? No i udawało nam się pozyskiwać tych klientów na eventy, no ale zaczęliśmy myśleć, co możemy zrobić, żeby się jakoś wyróżnić, nie? I punktem zapalnym był event o nazwie Internet Beta. Ty znasz tą historię, bo też ci ją opowiadaliśmy, no ale dla ludzi, którzy słuchają tego podcastu, wyglądało to tak, że pamiętam, że właśnie pojechaliśmy na ten event z Krzyśkiem, byliśmy tam dogadani właśnie z klientem, żeby zrealizować po prostu relacje z wydarzenia i tak dalej, no ale my cały czas kminiliśmy, co możemy zrobić, żeby po prostu zrobić coś innego. I nasze myślenie wtedy było bardzo błędne, no bo pamiętam, że na przykład wchodziliśmy na stronę rentali i stwierdziliśmy, dobra, i to wypożyczymy sobie Reda, w ogóle przyjedziemy z jakąś wielką kamerą, na pewno wiele klientów wtedy na nas zwróci uwagę i w ogóle to będzie takie super, nie? Pozyskamy wiele klientów. Tylko prawda jest taka, że jak przyjdzie co do czego, no to okej, klient zwróci uwagę, no mają fajny sprzęt, ale on szybko o tym zapomni i będzie miał to po prostu w dupie. Nie pozyska raczej z takich rzeczy dobrych, fajnych klientów, nie? I cały czas mieliśmy takie myślenie, nie? Że weźmy dobrą kamerę, weźmy kamerę, która ma na przykład slow-mo, 1000 FPS-ów i wtedy zróbmy w ogóle całą relację w slow-mo. No fajne myślenie innowacyjne, ale znowu biznesowe, no raczej ci to nie przyniesie dużo jakby szybko klientów, dużo przychodu do firmy i tak dalej. I pamiętam, że pojechaliśmy na Internet Beta, godzinę od rozpoczęcia eventu, ja zobaczyłem na telefonie, że Internet Beta opublikowało zdjęcia z eventu, nie? I pamiętam po prostu swoje emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Tutaj pozdrawiamy w ogóle Piotrka Kordysia, którego bardzo dobrze znamy. Byliśmy w ogóle od tamtego czasu też razem z Igorem i z Piotrkiem na wielu różnych wspólnych projektach. No i właśnie Piotrek robił taką usługę. To się nazywały właśnie zdjęcia w czasie rzeczywistym. No i to było w miarę wtedy też unikatowe, natomiast już takie było w miarę, że coraz więcej eventów to robiło. Nie? I pamiętam, że ja wtedy wziąłem ten telefon, biegnę taki rozpędzony do salki, gdzie siedział Krzysiek, tam setupował sprzęt. I ja pamiętam, że wbiegam do tej salki, mówię: Krzysiek, ej, to jest to, czego szukamy. Nie? I pamiętam do dzisiaj tą minę Krzyśka, który się na mnie patrzy i on mówi: ej, stary, uspokój się, nie? Jakby o co ci chodzi, nie? On po prostu nie, bo ja po prostu byłem w takich emocjach, że ja już wiedziałem, że to jest to, a on tak jakby nie do końca jakby, wie, ja też pewnie, wiesz, się w ogóle jąkałem, w ogóle nie umiałem się wysłowić. No ja mówię: stary, musimy zrobić to samo, tylko w formie wideo. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy, ale musimy to zrobić, nikt tego nie robi, to będzie coś, co nas wyróżni, nie? No i pamiętam, że event trwał 3 dni, stwierdziliśmy, że to będziemy robić, no i zaczęliśmy to robić. W ogóle nie wiedzieliśmy, jak to robić, mieliśmy jakiegoś starego kompa, nie spaliśmy po nocach, żeby w ogóle przebierać ten materiał, w ogóle ten materiał nam nie działał, wiesz, nic nie było zoptymalizowane na tych komputerach i tak dalej, no ale udało nam się 3 dnia dostarczyć klientowi jako taką niespodziankę, taki film jakby z tego eventu, nie? Podsumowanie 60-sekundowe właśnie tego wydarzenia. I wiesz, zaniosłem to na pendrive'ie i pamiętam, że poszedłem do kibelka, to jest bardzo ważna część tej historii, naprawdę bardzo ważna i ważne jest to, że poszedłem na dwójeczkę. I wchodzę do tego kibelka, wchodzę na tą przysłowiową dwójeczkę, no zrobię swoje potrzeby, no i wiesz, słyszę, że mi się odpalił ten nasz film w kieszeni, nie? No bo wiesz, wiele razy też akceptowaliśmy ten materiał, go przed chwilą oglądałem, myślałem, że mi się odwalił w kieszeni, wyciągam telefon, patrzę, kurde, to nie u mnie, nie? No i patrzę, skręcam głową w prawo, to słychać z drugiej kabiny, nie? I wtedy na tym kiblu mnie też olśniło, na zasadzie może to śmiesznie brzmieć, ale stwierdziłem, że ludzie na kiblu oglądają ten film 15 minut po jego publikacji, bo się też szukają, to jest dla nich wow, to są właśnie te emocje, które można dalej sprzedawać, jeżeli nauczymy się to dobrze robić, to będzie to coś. No i tak się tak naprawdę zaczęła pierwsza innowacyjna właśnie usługa, którą chcieliśmy wprowadzić na rynek. To nam bardzo, ale to bardzo pomogło, bo też pomogło nam się wyróżnić, nie? To był właśnie nasz wyróżnik.
Historia faktycznie niesamowita, trochę zabawna, ale też właśnie to jest w niej chyba najfajniejsze. I to jest to, o czym ja też mówię swoim kursantom, czy osobom, które szkolę bardzo często, że ten wyróżnik to jest normalny element strategii marketingowej, a przynajmniej powinien być każdej firmy. Czyli jak możemy się wyróżnić na tle innych. I myślę, że to jest jedna z najważniejszych porad, jaka wybrzmi z tego podcastu. Czyli żeby robić coś inaczej niż inni, ale jednocześnie, żeby to była realna wartość dla klienta. To jest bardzo, bardzo ważne. No bo tak jak słusznie zauważyłeś, co nam po tym, że przyniesiemy na plan kupę sprzętu, jak klienta po pierwsze interesuje efekt najczęściej, ale też to, co on z tego efektu będzie miał. Czyli czy to mu zrobi biznes, czy to mu zrobi marketing, który mu potem z kolei zrobi biznes i tak dalej. Także ten aspekt marketingowy jest bardzo, bardzo ważny, dlatego że w naszej branży ja się spotykam często z osobami, które wychodzą z założenia, że ich praca sama się obroni. Tylko niestety to tak nie działa, nie? Bo jeżeli nikt nie zobaczy twoich filmów, no to jak one mają się bronić? Ten marketing mimo wszystko jest kluczowy.
Zdecydowanie tak. Ja tutaj jeszcze dopowiem jedną rzecz a propos tego właśnie real-time wideo, że to też jest tak, że właściwie to też nie było tak, że powiedzmy po stworzeniu tego pierwszego materiału real-time wideo, którego sobie tak nazwaliśmy hashtagiem, od razu było prosto. To znaczy my na przykład potem się spotykaliśmy ze ścianą pod tytułem, że wiesz, wysyłaliśmy cold maile do klientów w postaci właśnie: hej, zrobimy wam film w trakcie eventu, a klienci nam odpisywali: no dla nas to brzmi niepoważnie, nie? Jakby po prostu nikt tego nie robi i my wam nie do końca wierzymy, że wy to zrobicie, bo macie jeszcze za mało takich filmów w portfolio, mamy inną stałą agencję wideo, która nas obsługuje, sorry, nie? I jakby takich wiadomości słyszeliśmy bardzo wiele i szczerze, to nas tylko i wyłącznie napędzało, to nas tylko i wyłącznie napędzało i właśnie słowa "nie da się tego zrobić" do dzisiaj w tej firmie są napędem, to znaczy ja zawsze mówię to każdemu, kto u nas pracuje, że wiesz, wiele osób oczywiście nadal się łapie w taką pułapkę: ej, no nie da się tego zrobić, to jest za trudne, ciężko to coś przeskoczyć, a ja właśnie mówię: ej, to jest, pojawiły się te słowa, nie? Kminimy, jak to zrobić i tak dalej. No nie zawsze oczywiście da się znaleźć od razu rozwiązanie, ale to jest coś, co nas napędza, więc No, ta innowacyjność jest bardzo, ale to bardzo ważna. My trochę zrobiliśmy to nieświadomie, bo wiesz, to też nie było tak, my byliśmy młodymi chłopaczkami, którzy też, bo też żeby sobie ktoś nie pomyślał, to też nie jest tak, że musisz od razu sobie rozpisać cały plan na kartce i tak dalej. My to zrobiliśmy trochę przypadkiem, natomiast mieliśmy cały czas tą chęć robienia czegoś właśnie inaczej i czasami to nie jest tak, że musisz po prostu mieć 10-stronicowy dokument strategiczny, jak rozwinąć swoją firmę, jak rozwinąć siebie jako freelancer w tej branży i tak dalej. Czasami po prostu wystarczy być konsekwentnym, ale mieć odpowiednie założenia. I tak bym po prostu też to podsumował, nie? Że to czasami też jest wystarczające.
No, wiesz co, tak muszę ci powiedzieć, że jako osoba, która gdzieś tam was obserwuje od lat z boku, też, tak jak już tutaj to padło kilka razy, też zrobiliśmy nie jeden, nie dwa, nie trzy projekty wspólnie, to nawet byłbym skłonny powiedzieć, że wy większość rzeczy robicie inaczej. Tak jak mówiłem, znamy się kilka lat i widziałem na własne oczy, że ty po prostu jesteś gościem, który się nie poddaje. A wiele osób właśnie działałoby w zupełnie ten inny sposób, typu dostał odmowę raz, dwa, trzy, co dla tej osoby może oznaczać, okej, to nie działa, klienci nie chcą, to wszystko jest bez sensu, po co ja to robię? U ciebie zawsze było, że no jakby pcham ten wóz, pcham, aż go dopcham tam, gdzie chcę, żeby on stał, nie? Czy tam, żeby zdobyć jakiś kolejny kamień milowy, więc myślę, że nawet w kontekście samego podejścia to już jest działanie inaczej. Nie tylko jeżeli spojrzymy na same usługi, czy same produkty. I faktycznie, no, ten, nawet jeżeli ten real-time video wyszedł przez przypadek, no to wiesz, no, niektórzy mają takie podejście do życia, że przypadków nie ma, no tak po prostu może miało być, ale też weź pod uwagę, że wy wykorzystaliście ten impuls, nie? To nie jest tak, że zobaczyłeś to zdjęcie i sobie pomyślałeś, o, fajnie byłoby robić coś takiego w postaci wideo, po czym zamknąłeś smartfona, znaczy, wiesz, schowałeś go i poszedłeś sobie w drugą stronę, nie? Jakby coś poszło zaraz za tym i to jest to inaczej, które tak ja was postrzegam.
Tylko tak uzupełnię to, no dzięki za miłe słowa, jakby tylko mogę powiedzieć, że mi jest miło, jeśli ktoś, wiesz, z perspektywy trzeciej osoby tak to postrzega. Ja tak naprawdę nie analizuję tego aż tak w bardzo właśnie ten sposób, bo może też powiedzmy za bardzo bym się łechtał i tak dalej i też by mnie to zgubiło i o tym też chciałbym właśnie powiedzieć, że to też na to trzeba uważać, jak ktoś nas tego słucha, żeby właśnie nie wpaść w samozachwyt i stwierdzić, że dobra, wszystko robimy inaczej, więc zawsze ja mam rację. My też się oczywiście przejechaliśmy w kilku aspektach, możemy o tym później też oczywiście poopowiadać i tak dalej. Oczywiście to były małe ślizgi, na pewno konieczne i zawsze takie się pojawiają, natomiast zmierzam do tego, że po prostu już kończąc wątek real-time wideo, mnie napędza przede wszystkim to, zwłaszcza jeżeli są te ślizgi, trzeba coś, wiesz, powiedzmy, szukam dobrego słowa, doustawiać, żeby to faktycznie szło dobrze, albo po prostu stwierdzić, że to nie ma sensu, no to napędza mnie to, że no w tym momencie większość eventów wydaje filmy w czasie rzeczywistym, w trakcie ich trwania, nie? Jakby w trakcie też w ogóle naszej usługi Real Time Video wiele ludzi po prostu nawet wykorzystywało ten hashtag Real Time Video, nie? To było takim, powiedzmy, trendem w świecie eventów, nie? Więc uważam, że w jakiś tam stopniu przyczyniliśmy się do powstania właśnie takiego trendu. Wydaje mi się, że jeśli nie my, to i tak ktoś by właśnie to zrobił. To była oczywiście naturalna trajektoria, ale właśnie fajnie ją zobaczyć na jakimś etapie, jeżeli się rozwija biznes. I to mnie napędza, bo w momencie, kiedy po prostu widzimy, że coś działa do dnia dzisiejszego, nie? I gdzieś tam byliśmy pionierami w tym, to jest po prostu coś, co nie pozwala przynajmniej mi zawodowo czy biznesowo się zatrzymywać, nie? I dokładnie też z tym, co dzisiaj robimy w FilmCloud, dokładnie cały czas mam tą myśl z tyłu głowy i ta historia nas napędza.
Myślę, że trzeba spojrzeć też na to od tej strony, że ktoś teraz, kto tego słucha, może sobie pomyśleć, okej, co ten Karol tam mówi, przecież real-time video już robili ktoś tam, ileś tam lat przed, tak dalej. Tylko, że o to właśnie chodzi, nie? Że nawet jeżeli nie byliście pierwsi, to wykorzystaliście to na swoją korzyść. Wykorzystaliście to jako narzędzie marketingowe, które z biegiem miesięcy, lat zaczęło wam przynosić zamierzone efekty. I to jest właśnie to, o czym mówię. To jest to inaczej, nie? Że wiele osób by po prostu powiedziało, a dobra, no ktoś już to robi, to ja nie. I tak dalej, i tak dalej. To też w ogóle jest takie właśnie podejście, że na przykład, o, nie odpalę kanału na YouTubie, bo już x osób robi na ten sam temat. Tylko, że x osób to nie ty. To jest twój wyróżnik, że ty jesteś sobą, jesteś inny niż inni i możesz to samo powiedzieć, pokazać, przekazać na swój sposób i kto wie, dla konkretnego grona odbiorców może trochę lepszy, może trochę gorszy. Też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nikt z nas nie jest ani pizzą, ani zupą pomidorową, aby smakować wszystkim, nie? Więc tak, to jest fajne podejście, które myślę, że z racji tego, że, no, że jesteście już kilka ładnych lat na rynku, pokazuje, że po prostu się opłacało i że to działa. Więc jeszcze raz to podkreślę, ponieważ zawsze moją misją, jeżeli chodzi o ten podcast, jest to, aby nasi słuchacze wyciągnęli z niego jak najwięcej i żeby to były rzeczy przyziemne, realne, które mogą przełożyć na swoje potrzeby. Więc drodzy słuchacze, wyróżniajcie się, poszukajcie. Tak jak Karol mówi, to też niekoniecznie stanie się z dnia na dzień, ale ten upór i niepoddawanie się, myślę, że jest bardzo, bardzo ważne. To co? To kolejny wyróżnik i taka chyba przełomowa też w waszej firmie rzecz, to właśnie wcześniej przez ciebie wspomniane filmy na abonament.
Fajnie, że też powiedzmy gdzieś tam tak to postrzegasz. No my na pewno tak to postrzegamy. Bardzo mocno wierzymy w ten produkt. No i w tym momencie tak naprawdę nawet od tego roku no oficjalnie zmieniamy komunikację, nie? W tym momencie, żeby też posegregować to, poukładać w głowach też słuchaczom, ThinkCloud można podzielić na trzy części. Jest główny nasz dział, czyli właśnie tutaj komunikujemy to, że działamy na abonament lub projektowo z naszymi klientami. Mamy dział ThinkCloud Lab, tam są już same największe produkcje, gdzie jakby wymaga tego, one głównie się tym różnią, że wymagają osobnego podejścia indywidualnego do produkcji. Najczęściej to są po prostu duże digitalowe kampanie do telewizji z pionami produkcyjnymi i tak dalej, czyli tak jak nasza branża do tej pory działała. No i marka Will With It, czyli nasz kanał motoryzacyjny. I to są takie trzy części jak tort. No i w tym momencie ty pytasz o tą pierwszą, która jeszcze do niedawna tak naprawdę była side'owym produktem i ma teraz trzeci roczek swojego funkcjonowania i tak naprawdę wychodzi na front.
Fajnie ująłeś to przed chwilą, że jak mówiłeś o tych większych produkcjach z pionami i tak dalej, czyli tak jak klasycznie działa nasza branża, to jak branża przyjęła filmy na abonament?
Na samym początku będę trochę unikał tego pytania z tego względu, że ogólnie chciałbym z tobą porozmawiać tak filozoficznie. I w ogóle jestem mega ciekawy twojej opinii. Bardzo, bardzo jestem ciekawy z tego względu, że no właśnie bardzo mocno też od wielu lat działasz w tej branży. Masz ogromne doświadczenie, wiesz, wielu klientów na horyzoncie, też szkolisz jakby ludzi i tak dalej. Pytanie próbuję teraz dobrze sformułować, natomiast żeby wiesz, też cię nakierować na to, o czym chciałbym porozmawiać, bo to też jest takie nieoczywiste. Natomiast moje pytanie do ciebie jest takie, czy nie uważasz, że powiedzmy nasza branża i tak już od jakiegoś czasu zaczęła przechodzić pewną transformację lub otworzyły się różne nowe możliwości i trochę takie też niestandardowe podejście? No w momencie, kiedy tak naprawdę dużo ludzi podchodziło do różnych projektów jako właśnie przysłowiowe one man army, nie? Nie tylko tak naprawdę w Polsce, ale też na świecie. To się tak naprawdę zaczęło już dziać, kiedy? Wydaje mi się, że początki tego sięgają właśnie, kiedy weszły kamery DSLR, nie? Canon 5D Mark II, Magic Lantern, już też wspomniane. To jest właśnie miejsce, kiedy tak naprawdę też tacy ludzie, powiedzmy jak ja z Krzyśkiem, stwierdzili, no nie musimy inwestować 30 tysięcy w, no dobra, może wtedy, no nie musimy inwestować 100 tysięcy w kamerę, tylko wystarczy nam, w cudzysłowie oczywiście, lustrzanka za wtedy tam 4-5 tysięcy, obiektyw, za zapożyczone pieniądze, tak? I można działać. I pytanie, czy nie uważasz, że właśnie to już troszkę też zmieniło patrzenie w ogóle na rynek, na te właśnie wysokobudżetowe produkcje, które wiesz, cały czas mają się bardzo dobrze. My też je robimy cały czas jako ThinkCloud. Ale wiesz, takie zadaję otwarte pytanie. Co ty w ogóle o tym sądzisz?
Przede wszystkim zacznę od tego, że uważam, że masz rację w tym kontekście, że zmiana wysokości progu wejścia miała gigantyczny impact na tą branżę. Czyli właśnie to, że jeszcze załóżmy te 10 lat temu, jeżeli ktoś, jakaś firma nawet sobie pomyślała, chce mieć reklamę wideo, to się bezpośrednio kojarzyło z ogromnym budżetem, z wielkim planem, z emisją tylko w telewizji, a potem właśnie zaczęło się dziać to, co mówisz, czyli niższy próg wejścia, jeżeli chodzi o sprzęt, co automatycznie zmniejszyło koszty produkcji takiego filmu reklamowego dla firm, popularyzacja internetu, social mediów, tak dalej, gdzie dzisiaj możesz sobie zrobić jako firma wideo za 5, 8, 10 tysięcy, przeznaczyć drugie tyle na kampanię reklamową wideo na Facebooku, Instagramie, TikToku i zrobić z tego gigantyczny przychód, jeżeli oczywiście ta reklama jest dobra i trafia do odpowiednich osób. Więc tak, my ogólnie, my, mam na myśli ludzie naszego pokroju, czyli tacy, którzy są w branży tam między 6 a 10 lat, przeżywają właśnie tą gigantyczną zmianę. To jest zmiana, którą można śmiało porównać do ogólnie mojego życia w tym kontekście, że ja jestem rocznik 87, więc kiedy ja byłem dzieciakiem, nie było internetu. Potem był internet, potem były smartfony, potem były social media i to było, wiesz, w ciągu dekady się zmieniło naprawdę bardzo, bardzo dużo, nie? Więc tak, myślę, że to jest naprawdę duża skala zmiany, zmiana, która niesie za sobą pewne konsekwencje, pewne żniwa, dlatego że o ile ludzie utalentowani, ludzie, którzy mają oko, ludzie, którzy są kreatywni, twórczy, dostali narzędzia i w końcu mogą się w normalnych pieniądzach wyrażać, a część z nich może też wykonywać taką pracę i z niej żyć i się w niej spełniać, ale z drugiej strony, bo zawsze kij ma dwa końce, jest gro osób, które dzięki temu, że próg wejścia jest niski, potrafią ten rynek psuć. Taki standardowy żart, nie? Dwóch szwagrów, szwagier, dawaj, kupimy sobie po aparacie, będziemy robić śluby, bo widziałem, że tam dużo kasy jest w tym, nie? Czyli takie podejście do biznesu, którego ja bardzo nie lubię, czyli w pierwszej kolejności myślisz, na tym można zarobić, a dopiero potem za to się bierzesz. Co też myślę, że z takiej czystej, subiektywnej obserwacji nie trudno jest zauważyć, że większość biznesów, które są oparte na tym można zarobić, albo radzi sobie średnio, albo nie przetrwa, nie? Najczęściej jest tak, że ci ludzie, którzy naprawdę tym żyją, że to rozumieją, że to czują i są ekspertami, to oni sobie radzą na tym rynku najlepiej, ale są też skłonni do tego, aby się rozwijać na wielu różnych płaszczyznach. Takich na przykład właśnie jak marketing, który daje im świadomość tego, że powinienem się wyróżnić, bo to jest tak zwane właśnie USP, tak? Czyli unikalna wartość sprzedaży. Dlaczego ten klient ma wśród 15 innych wykonawców wziąć mnie, a nie tych 14 innych, nie? To jest to, co ja też robię wokół siebie trochę, czyli jak robię swoje warsztaty, to w ramach moich warsztatów za darmo otrzymujesz wszystkie moje kursy, za które normalnie musiałbyś zapłacić cena warsztatów razy 4, czy tam razy 2, czy tam razy ileś, nie? Czyli właśnie dodawanie tych wartości, które dla klienta mają faktyczną i realną wartość, a nie, że nam się wydaje, tak jak jeszcze raz to powiem, a pójdę do rentalu, wynajmę kamerę, która normalnie kosztuje 200 tysięcy i przyjdę z nim na plan, to klient na pewno powie wow i będzie ze mną już współpracował do końca. No nie będzie, bo zaraz wejdzie ktoś inny, który dla niego da mu postrzeganą jakość produkcyjną taką samą, ale za dwa razy niższą cenę. Ale z drugiej strony ten, który to zrobi za dwa razy niższą cenę, poświęci 4 razy mniej czasu, więc de facto godzinówka tu i tu wyjdzie taka sama, więc to są takie, wiesz, aspekty excelowe, nad którymi byśmy mogli pewnie tutaj pogadać dużo i długo, natomiast sprowadzając odpowiedź do jednego zdania, tak, zmiany są, zmiany będą i ci, co się nie dostosują, przegrają.
Czyli tak jakby też zgadzasz się z tym, że tak naprawdę mimo wszystko, tak wiesz, po latach, no te zmiany przyniosły też dużo dobrego. No jakby my też znaleźliśmy się w tej branży, choćby nawet przez to, nie? Jakby też, że ten próg wejścia był niższy i tak dalej, nie? No tak jakby możemy się chyba z tym zgodzić. Ja na pewno się z tym jakby mocno utożsamiam, nie? Czyli też się z tym utożsamiasz.
Ogólnie uważam, że te zmiany, ten próg wejścia i tak dalej w ogólnym rozrachunku przyniosły więcej dobrego niż złego. No tak, jasne.
No to teraz wyobraźmy sobie właśnie ten moment, nie? Kiedy mamy właśnie te 10-12 lat temu naszą branżę wideo i są duże kamery, z jednej strony właśnie, no, można się śmiać z memu, z Januszem, który właśnie stoi właśnie z wielką kamerą na weselu i tak dalej, bo na nią zbierał bardzo długo i sobie ją w końcu kupił i tak dalej. Oczywiście tutaj to tylko pokazuje, jak wtedy było, bo faktycznie wtedy to była najlepsza jakość, tak? To nie jest tak, że ja się śmieję z tych ludzi, bo wtedy oni mieli najlepszą jakość na rynku. I teraz wyobraź sobie, że Canon 5D Mark II właśnie wchodzi, wchodzą lustrzanki, pojawiają się pierwsi właśnie filmmakerzy, których znamy teraz. No i wyobraź sobie teraz minę tych ludzi, którzy właśnie mają te duże kamery, a wyobraź sobie też minę nawet bardziej, teraz chcę dać przykład, ludzi z po prostu wysokobudżetowych planów reklamowych do telewizji, bo wtedy też się takie reklamy tworzyło, nie? No myślisz, że oni nie byli na to wkurzeni?
Byli i są wciąż. To jest taka troszeczkę dłuższa droga, żeby to przetrawić,
tak,
nie?
Tak, ale wiesz, no i wiesz, byli i są, natomiast pytanie tak naprawdę, czy po tych 10-12 latach ten rynek zniknął? No oni cały
nie,
czas jakby...
się posegmentował.
Tak, rynek się, dokładnie, bo do tego też zmierzam. Rynek się posegmentował i tak naprawdę jeden i drugi segment rynku moim zdaniem ma się dobrze. Możliwe, że ten rynek wysokobudżetowych reklam oczywiście jak najbardziej się skurczy. Ja tutaj nie mówię, że nie ma ludzi, którzy powiedzmy nie oberwali tym, no nie? Natomiast tutaj można też dywagować, dlaczego na przykład się nie dostosowali do tego troszeczkę, nie wiem, nie zmienili też swojego podejścia i tak dalej. Wiesz, my nadal jako Film Cloud robimy wysokobudżetowe realizacje i są po prostu klienci, którzy tego wymagają, którzy chcą takiego podejścia, od lat z niego korzystają i jest to w pełni uzasadnione, żeby też tak do tego podchodzić. No też to, co jest bardzo ważne z mojego punktu widzenia, wiesz, ja dlatego tak to też rozwijam, żebyś w ogóle, żeby też słuchacze wiedzieli w ogóle, jakie my mamy podejście, jakie ja mam podejście i dlaczego filmy na abonament uważamy, że są najbardziej innowacyjnym podejściem w tym momencie, jakie można tylko wręcz zastosować i uważamy, że niedługo każdy tak będzie do tego podchodził. Natomiast troszkę jeszcze potrzebuję wam to wytłumaczyć, to co mamy w głowie, bo to są zmiany na kolejne, moim zdaniem, lata, które jeszcze będą miały miejsce w naszej branży. No słuchaj, wyobraźmy sobie, czy według ciebie za 10-20 lat, nie wiem, filmy, które trafiają do kin, będą realizowane lustrzankami? No nie. No moim zdaniem nie. I jakby ta branża cały czas też się będzie technologicznie rozwijała w jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy, nie? Wiesz, świetnie w ogóle też tą transformację pokazuje na przykład książka, którą ja w tym momencie czytam o, to się nazywa Kreatywność spółka ZO, jakby podlinkuję to, to jest ogólnie historia Pixara, jak Pixar powstał, też jakie oni mieli problemy, tylko że w transformacji tak naprawdę rynku animacyjnego, nie? I teraz nie chciałbym się w to zagłębiać, ogólnie bardzo polecam książkę wszystkim tak naprawdę osobom, które są w naszej branży, aktywnie działają, natomiast wracając znowu do tego naszego wątku, ten segment ma się bardzo dobrze, więc chodzi po prostu o to, że tak naprawdę to nie ludzie, którzy korzystają z tych lustrzanek, zepsuli ten rynek, czy go zmienili, tylko zmieniła go technologia, zmieniły go firmy, które mogły produkować sprzęt, który umożliwił wejście i zmieniły go, jeszcze jest trzeci czynnik, czyli potrzeba rynku, nie? Wiecie, dużo firm, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić właśnie na wideo i to ty o tym powiedziałeś przed chwilą też, Igor, tam powiedzmy, nie wiem, pewnie z 10 minut temu, bo przeciągamy cały czas odpowiedzi na różne pytania, ale naprawdę na nie się nie da odpowiedzieć bardzo, bardzo szybko. Mogą sobie wreszcie pozwolić na fajną realizację wideo. Jest czwarty segment, platformy social media, które po prostu tak samo ten rynek bardzo, ale to bardzo mocno zmieniają. Czyli podsumowując, rynek tak naprawdę zmienia się cały czas. My uważamy, zwłaszcza ja tak uważam, że docelowo powinniśmy traktować też to jako zupełnie osobne segmenty na rynku i wiesz, uważam, że na przykład wszystkie fabuły z pionami produkcyjnymi, wszystkie wysokobudżetowe komersjale do telewizji i tak dalej, one będą miały się jeszcze bardzo długo, bardzo dobrze i w ogóle chciałbym powiedzieć, że one są bardzo potrzebne, nie? Jakby wszyscy ludzie, którzy pracują w tej branży wideo, robią zajebistą robotę, nie? I my również tak jakby takie realizacje robimy. Natomiast jest nowy segment na rynku, który my uważamy, że właśnie powstawał już przez lata i on po prostu jest. I to są właśnie nisko i średnio budżetowe produkcje, które właśnie w tym momencie można robić o wiele taniej, o wiele lepiej. Klienci mogą korzystać z tego jako bieżąca po prostu komunikacja wideo, no bo umówmy się, żeby wyprodukować 10-12 rolek na TikToka, które naprawdę są fajne i naprawdę konwertują klientom, no nie musimy robić planu z 15 osobami na tym planie i to nie jest psucie rynku, tylko po prostu jest to bezsensowne działanie, nie? Które ja wiele razy widziałem i po prostu ludzie się nudzili na tym planie, no jakby oni nie mieli tam później co robić. Więc tutaj o to chodzi, żeby tak naprawdę adekwatnie dobierać jakby skalę produkcyjną do tego, co trzeba zrobić. I po prostu uważam, że to jest nowy segment na rynku, dlatego też właśnie filmy na abonament powstały, bo one są, ułatwiają tak naprawdę współpracę w tym segmencie na rynku pomiędzy domem produkcyjnym, a właśnie klientem czy agencją. No i w wielkim skrócie tak uważamy, nie? Natomiast nie wiem, czy Igor, ty tak uważasz, ale ja uważam, że jeszcze się nie otrząsnęliśmy po pierwszym po pierwszej bardzo dużej zmianie na rynku, czyli właśnie lustrzanki i tak dalej, ale nadchodzi kolejna, nie? iPhone, wiesz, filmy vlogu, to co teraz oferuje ten iPhone. Miałem akurat bardzo mocną przyjemność testowania właśnie najnowszych opcji Canona vlogu i tak dalej i ja uważam, że to jest kolejna transformacja, na którą znowu bardzo dużo branży będzie wkurzona, wiele ludzi nadal dyskredytuje to, że iPhone'y nagrywają beznadziejne wideo i tak dalej, ale tworzy się jeszcze nowy segment na rynku, już takich najmniej budżetowych realizacji i jestem przekonany, nie wiem jak ty uważasz, ale ja jestem przekonany, że za kilka lat po prostu będzie, już nawet takie coś jest, natomiast w tym momencie uważam, że będzie po prostu już tak totalnie zawód content creatora, który po prostu właśnie tym telefonem nagrywa dla różnych marek różne reelsy, proste rzeczy i tak dalej. I to będzie jeszcze mniejsze budżetowo względem właśnie tych produkcji właśnie na lustrzankach teraz, czy właśnie no tym segmencie, o którym przed chwilą mówiliśmy. To, żeby sobie to posegregować, to w ogóle najlepiej by było sobie taką mapkę w Paincie otworzyć i to wszystko rozpisać. Natomiast podsumowując ten cały wywód, to są segmenty, które na rynku, które tak naprawdę, jak na to spojrzeć już po jakimś czasie, nie do końca będą sobie przeszkadzać. Nie do końca będą sobie przeszkadzać. Być może czasami niektóre budżety będą wędrowały stąd, stamtąd i tak dalej. Dlatego my działamy na każdym segmencie. Będziemy chcieli działać na każdym segmencie jako Film Cloud i taką mamy strategię. Natomiast to jest naturalna część rozwoju rynku, potrzeb, technologii i tego po prostu nie zatrzymamy.
Dokładnie, nie zatrzymamy, bo gdyby na to spojrzeć z takiego czysto biznesowego, z takiej czysto biznesowej strony, no to gdyby był wszechświat alternatywny, w którym są tylko filmmakerzy, którzy pracują tylko na kamerach filmowych i biorą za prostą reklamówkę od 20 tysięcy netto wzwyż, no to co z tym, co jest poniżej? No właśnie to jest naturalne, że powstały te segmenty, no bo ktoś, kto chce sobie zrobić 5 rolek czy TikToków i ma na to 3,5 tysiąca, musiałby albo to zrobić sam, albo nie miałby mu kto tego zrobić, nie? Dlatego właśnie się rynek posegmentował i to wszystko działa w taki sposób, jak działa. Dodam tylko to, że faktycznie Apple zrobiło, moim zdaniem, naprawdę faktyczną i dużą rewolucję, dodając pełnowartościowy profil logarytmiczny do smartfona, który nagrywa w ProResie, czyli w profesjonalnym kodeku. I jestem przekonany, że będzie gro małych domów produkcyjnych, które będą kupowały iPhony jako kamery. I nie ma w tym absolutnie nic złego, ponieważ ty takiego iPhona masz, ja takiego iPhona mam, już to testowałem, już nawet mam do niego filtry ND i tak dalej. Jest to rozwiązanie, które jest to pierwszy smartfon w historii, który ja, jako osoba, która zajmuje się filmowaniem na poziomie profesjonalnym, traktuje w końcu jako poważną kamerę. Tutaj jest log i on zmienia całkowicie wszystko. Dosłownie kilka miesięcy temu robiłem szkolenie dla pewnej firmy z branży nieruchomości, która się zgłosiła do mnie konkretnie po to, abym ich przeszkolił z filmowania smartfonami, ponieważ oni na swoje własne potrzeby właśnie chcą działać w ten sposób, żeby tworzyć sami dla siebie in-house'owo content na media społecznościowe, tym co mają zawsze przy sobie i jest lekkie, wygodne, czyli właśnie iPhone. I ja już miałem 15 Pro, pokazałem im ją, pokazałem jakie są efekty, jak nagrywamy vlogu kontra nie vlogu. Tego samego dnia zamówili kilka sztuk. Więc tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, z którym ja się zgadzam i nawet się cieszę, że właśnie tak to działa, bo teraz ja mam w kieszeni sprzęt, który może mi służyć jako wartościowy backup na planie, jako dobra kamera pod BTS-y, jako coś, co mogę polecić osobom, które szkolę, bo szkolę bardzo dużo firm, które zaczynają robić wideo marketing in-house'owo. Przez to, że ten próg wejścia spadł, to część firm dostrzega, hej, do totalnie prostych form. Nie muszę wydawać 8, 10, 12, 15 tysięcy netto. Kupię tani aparat albo drogiego iPhone'a i będę miał w nim kamerę i będę mógł robić coś sam dla siebie. I to jest super, ponieważ to też pokazuje, nawet jeżeli my poniekąd tracimy klientów przez tą zmianę, to my powinniśmy się cieszyć, bo to pokazuje, że rynek idzie w tę stronę, że on nie umiera, że się rozwija w stronę wideo, bo skoro firmy chcą same w to wejść, to jest dla nas tylko bardzo dobry znak, ponieważ my może stracimy tego klienta, ale zyskamy trzech innych, bo rynek ich popycha do tego, aby robili wideo, bo bez niego najprawdopodobniej marketingowo mogą przegrać.
Tak, czyli tak naprawdę podsumowując to, co teraz ty też powiedziałeś, to myślę, że to można zobrazować takim czymś też, że powiedzmy przez to, że właśnie jest taka zmiana, jakby firmy mogą właśnie produkować wideo in-house, to przez to też właśnie inne firmy poznają to, że tak się da robić, w ogóle, że wideo istnieje i tak naprawdę powiedzmy z trzech potencjalnych klientów, którzy mogliby być zainteresowani twoimi usługami, usługami domów produkcyjnych i tak dalej, robi się nagle 10, bo tak naprawdę 7 innych firm nagle dostrzega tą szansę. I nawet jeżeli 3 firmy, właśnie te pierwsze, zdecydują się na to, żeby zrobić swój dział wideo i tak dalej, wiecie, 4 kolejne mogą stwierdzić, kurczę, no chcielibyśmy to wyoutsourcować i właśnie pójść do FilmCloud, do Igora, do innych tak naprawdę ludzi, którzy tutaj działają i w tym segmencie rynku działają. Wiesz co, ja jeszcze jedną rzecz w sumie, bo teraz sobie stwierdziłem, że nie odpowiedziałem ci bezpośrednio na to pytanie, jak branża zareagowała na filmy na abonament. I ktoś może powiedzieć, Karol w ogóle unika tego pytania i tak dalej, totalnie nie. Więc znacie już background też, powiedzmy, dlaczego filmy na abonament uważamy, że mają sens i powstały. I, no i teraz tak, branża w rozumieniu, rozumiem, że chodzi tutaj o ludzi, którzy w tej branży pracowali, pracują i tak dalej, tak? Jak zareagowali. Na samym początku, bo to może też podzielić na kilka faz, na samym początku oczywiście część osób mówiło, że jest to super pomysł, że sami o czymś takim też myśleli, że w ogóle też wiele klientów sugerowało, żeby coś takiego wprowadzili. Druga część osób minusowała nam filmy, albo po prostu gdzieś tam było słychać, że no to się na pewno nie uda, tego się nie da zrobić, słowo klucz, tego się nie da zrobić, to słyszeliśmy znowu powtórnie od wielu, wielu osób. Natomiast no, my robiliśmy swoje i w tym momencie ja uważam, że my naprawdę dla tego segmentu, o którym teraz powiedzieliśmy, robimy bardzo dużo fajnych rzeczy, żeby on się cały czas rozwijał tymi filmami na abonament. I już mówię dlaczego, bo tak naprawdę nasze podstawowe pakiety zawierają po prostu podstawową formę realizacji wideo, nie? Taką, która naszym zdaniem wystarcza do najprostszych realizacji wideo. Natomiast mamy mnóstwo pakietów dodatkowych, które właśnie obejmują też jakieś bardziej specjalistyczne usługi, czyli przykładowo, jeżeli klient realizuje z nami podcast, mamy dźwiękowca, który jest po prostu pakietem dodatkowym i nadal, jeżeli po prostu klient chciałby rozszerzyć tą usługę o coś bardziej zaawansowanego, coś bardziej premium, on nadal może to zrobić, nie? Tylko właśnie to klient może podjąć tą decyzję, my oczywiście też mu doradzamy i na przykład, no raczej takim standardem w przypadku właśnie, wiecie, treściach polegających głównie na przykład na audio, no to tam dźwiękowiec jest już bardzo często standardem. W momencie, kiedy robimy jakieś filmy reklamowe, bardzo często standardem będzie gdzieś tam rozszerzony pakiet oświetleniowy, tak, żeby gdzieś tam była osobna osoba od światła. Więc to też nie jest tak, że oczywiście wszystko jest zastąpione, ludzie tracą pracę i tak dalej, bo są ludzie, którzy z nami bezpośrednio współpracują właśnie przy takiej formie współpracy. Tylko nadal no, 70% realizacji nie wymaga tego, bo to są o wiele prostsze formaty. I idąc dalej, już w tym momencie wiele osób tak naprawdę no, mówi nam feedback, nie? Że właśnie fajnie to działa i tak dalej. I jeszcze też na przykład zmianą uważam, która robi dużo dobrego, jeżeli chodzi dla naszej branży, to tak, filmy na abonament mają 8 godzin, jeżeli chodzi o standard pracy na planie. W ogólnie produkcji filmowej tak naprawdę to jest 12 godzin, no można powiedzieć 11 plus tam przerwa. Było też dużo głosów ze strony branży właśnie tej wysokobudżetowej, że to jest bardzo dużo godzin pracy i tak dalej. My zawsze edukujemy klientów, że nie pracujemy po prostu dłużej niż te 8 godzin, chyba że to się przedłuża, no to wtedy są jakieś nadgodziny i tak dalej. Oczywiście znowu, nie zawsze da się to zrobić, ale edukujemy, staramy się wprowadzić nowy standard, żeby to usystematyzować. Wiecie, też chodzi o to, żeby filmmaker, który ma żonę, dwójkę dzieci lub planuje coś takiego mieć, no nie musiał przestawać pracować w tej branży lub żeby jego dziecko go w tej branży nie widziało, więc my też chcemy robić takie rzeczy i klienci zresztą też to rozumieją, nie? Więc w ogóle w tym temacie nie mieliśmy chyba ani jednego klienta, który do nas przyszedł i powiedział, ej, a na większych planach filmowych to jest 12 godzin standardem i w ogóle co wy robicie? Serio, przez wielu klientów, którzy przez nas przeszli, nie było takich głosów. No i teraz przechodząc bezpośrednio do jakichś, nie wiem, benefitów, jeżeli chodzi o filmmakerów, którzy u nas pracują bezpośrednio, nie? Którzy są też przez nas szkoleni i są w naszym zespole filmmakerskim. Tak naprawdę my totalnie rozumiemy też to, jeżeli ktoś się chce rozwijać jako filmmaker, lubi sprzedaż, wiecie, atakuje klientów, tylko to też jest tak, że jak ktoś jest filmmakerem, no to bardzo często nie pracuje tych 8 godzin, nie? I myślę, że to ja mogę potwierdzić, bo ja też kiedyś byłem freelancerem. Na samym początku tak naprawdę z Krzysiem byliśmy freelancerami. Ty też, Igor, no można ciebie tak określić, nie wiem, czy teraz, że nadal jesteś freelancerem, no ale można też powiedzieć, że już powiedzmy jesteś firmą, też wiesz, działającą, a chodzi mi o taką definicję właśnie osoby, która właśnie musi walczyć o każdego klienta i tak dalej. I wiecie, jest mnóstwo utalentowanych ludzi w tej branży, którzy robią świetną robotę, mają naprawdę talent, nie? Oni się po prostu urodzili ze świetnym spojrzeniem na to, co robią i uwielbiają to robić, ale po prostu nienawidzą sprzedaży. Oni po prostu nie lubią sprzedawać, nie? Oni chcieliby się po prostu skupić na swojej pracy i tak dalej. I dokładnie tym jest FilmCloud dla freelancerów, nie? Jeżeli ktoś pracuje w naszym zespole, tak naprawdę on, uważam, że dostaje i tak, jakby staramy się cały czas tutaj nasze widełki, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, dostosowywać do tego, co się dzieje na rynku i żeby one były w miarę adekwatne, żeby też się dało żyć godnie za te widełki, też w stosunku do, powiedzmy, ilości pracy i tak dalej. Wiele razy też rozmawiamy na bieżąco w ogóle z ludźmi, którzy u nas pracują o tym i cały czas mamy feedbacki. Natomiast wiecie, my odciążamy też tych ludzi i tak naprawdę my dajemy im cały dział sprzedaży, nie? Jakby my im napędzamy tych klientów, oni potem pracują dla swoich klientów i właśnie mogą skupiać się tylko i wyłącznie na tym, co kochają. Oprócz tego, wiecie, też każdy, kto dołącza do FilmCloud, nie musi mieć swojego sprzętu. Tak? To też nie jest tak, że my bazujemy na sprzęcie freelancerów, co bardzo często jest jeszcze praktykowane na rynku. Tak? Czyli hej, robimy inne firmy, na przykład widziałem takie ogłoszenia, nie? Że hej, zatrudnimy filmmakera do naszego działu marketingowego, ale przynieś swój sprzęt, przynieś w ogóle wszystko to, co masz, przynieś swojego kompa i montuj sobie i w ogóle sam wszystko rób. I o ile, tak jak mówię, działamy w tym niskobudżetowym segmencie, nie uważam, że powiedzmy taki jednoosobowy dział wideo nie zrobiłby fajnych rzeczy, bo zrobiłby, no to nadal jest to amortyzacja sprzętu i tak dalej, no to wszystko się zużywa. Tutaj jakby my też mamy taki standard, że ktoś, kto do nas dołącza, nie musi w ten sprzęt inwestować dalej. Też jakby masa też tak naprawdę tych pieniędzy jest oszczędzana na tym z perspektywy takiej osoby, więc jest dużo tak naprawdę benefitów, jakby na to spojrzeć też troszkę od tej innej strony, bardziej ludzkiej, które my wprowadzamy, cały czas to udoskonalamy i będziemy wprowadzać, bo nam mega zależy na tym, żeby po prostu zbudować firmę, w której po prostu ludzie mogą pracować, posiadając rodziny, dzieci, wszystko i żeby to miało ręce i nogi i żeby tak naprawdę na tych planach właśnie nisko- i średniobudżetowych nie było memów w postaci 48 godzin bez snu, a potem jadę na kolejny plan, no bo to bardzo często tak się zdarza na tych wysokobudżetowych planach. Więc znowu przedłużyłem odpowiedź, ale wiecie, też nie chciałbym brzmieć, tutaj odpowiadając na to pytanie, że no tak, wkurzyli się na nas ludzie, albo nie no, nie wkurzyli się w ogóle, bo nadal jest dużo ludzi, którzy to dostrzegają i tak dalej. Podsumowując, pracujemy z ludźmi, którzy wierzą w tą ideę, utożsamiają się z nią i dla tych ludzi to przygotowujemy, robimy, z takimi ludźmi chcemy pracować. Takich ludzi jest coraz więcej. No i tak bym to też podsumował.
No okej, okay. Skoro już tyle razy wspomniałeś o klientach, o współpracy z nimi, to teraz też chciałbym cię zapytać o taką rzecz, która z pewnością zainteresuje wielu naszych słuchaczy, bo to jest właśnie ten aspekt, o którym ty mówiłeś chwilę temu. Sprzedaż, której ludzie nie lubią, pewnie z wielu powodów, bo może nie do końca im wychodzi, może jej nie rozumieją, bo wciąż niestety jest takie przeświadczenie, że sprzedaż to jest, że ktoś ci puka do drzwi i kup pan cegłę i tak dalej. Natomiast jak wy, FilmCloud, pozyskujecie klientów?
Generalnie w wielkim skrócie jestem jednoosobowym działem sprzedaży, natomiast mało w tym temacie robię. To znaczy my cały czas, w tym roku prawdopodobnie się to zmieni i będziemy też ten dział rozbudowywać właśnie o inne osoby. Po prostu mamy pewną nową strategię też sprzedażową, którą chcemy zaimplementować w tym roku. Natomiast zmierzam do tego, że to przez te wszystkie lata wystarczało, nie? Że gdzieś tam ja w tym byłem sam, czasami wspierały mnie też osoby, które na przykład apelują różne rzeczy klientom, nie? Czyli powiedzmy dla osób, które nas słuchają, jeżeli po prostu mamy na przykład opiekuna klienta i on z nami zrealizował na przykład 5 projektów, takich i takich, no to po prostu też można dosprzedawać różne usługi, słuchając klientów, jeżeli chodzi o ich zapotrzebowanie i tak dalej. Więc no, takie rzeczy oczywiście robią u nas jakby ludzie, którzy się zajmują opieką klienta. Natomiast nasza sprzedaż działała znowu dzięki innowacji. To znaczy My na przykład, nie wiem, ostatnio pojechaliśmy na... Mamy podstawowe działania marketingowe, tak? Czyli na przykład pojawiamy się na kilku wybranych wydarzeniach, eventach, gdzie jest nasza grupa docelowa. Jeżeli chodzi na przykład o, powiedzmy, taką sylwetkę klienta, który idealnie nadaje się do filmów na abonament, tak? No to mamy kilka eventów, na których się pojawiamy regularnie, mamy stamtąd bardzo dużo leadów, więc takie działania na przykład robimy. Oczywiście produkujemy masę filmów marketingowych, które opowiadają o tej usłudze, natomiast szczerze, do dnia dzisiejszego chyba nie mieliśmy ani jednej podpiętej na przykład kampanii adsowej, nie? Stricte, która promowała FilmCloud, ani na Instagramie, ani na Facebooku, bo zauważyliśmy tak naprawdę, po prostu odłożyliśmy to w czasie, to nas czeka, to się będzie pojawiać, jak chcemy rosnąć, natomiast zauważyliśmy, że po prostu sama nazwa filmy na abonament przykuwa uwagę, nie? Czyli jak my pojechaliśmy na targi, no to po prostu dużo było burzy mózgów u nas wewnętrznie w firmie. Ej, to zróbmy jakieś stoisko w ogóle z jakimiś w ogóle wideosami, wydajmy na nie 25 tysięcy i w ogóle musimy wtedy pozyskać x klientów, żeby się to zrzuciło, ale zróbmy to i w ogóle to będzie super. I szczerze powiedziawszy, nawet poczyniliśmy jakieś pierwsze kroki, żeby to stoisko tak wyglądało, ale potem tak naprawdę zastanowiliśmy się nad tym faktem i stwierdziliśmy, ej, tak naprawdę na takich targach wystawiamy się jako jedyna firma od wideo, więc nie musimy pomiędzy inną firmą, bo w ogóle bardzo mało firm się wystawia, nie, na takich rzeczach. To też jest w ogóle duży błąd wielu ludzi, którzy się tym zajmują i tak dalej. Do tego też zaraz możemy wrócić. Nie? Natomiast to jest w ogóle jedna rzecz, ale dwa, no że właśnie możemy się wyróżnić tym, że po prostu ktoś zobaczy filmy na abonament i po prostu się tym zainteresuje, bo jest to coś nowego. I dokładnie tak to działało. Po prostu zrobiliśmy najtańsze stoisko, nie? My naprawdę mamy stoisko, które po prostu było zrobione z gotowca. Oczywiście firma, która nam to realizowała, zrobiła super robotę, nie? Bo ja nie chcę mówić, że to jest jakiejś słabej jakości, tylko po prostu ich najmniejszy pakiet to był, nie? To były po prostu jakieś tam gotowe rzeczy z printem, designer, który gdzieś tam też nam pomaga w przygotowaniu różnych grafik i tak dalej, po prostu nam to zaprojektował i wybraliśmy najtańszą opcję i to konwertuje, to działa, nie? I problem polega na tym, że my nie musieliśmy się do tej pory wysilać, żeby tych klientów pozyskiwać, bo właśnie cały czas działały te dobrze przemyślane hasła, nie? Czyli po prostu jak gdzieś się już pojawialiśmy, to wiedzieliśmy, że musimy mieć spójną komunikację, więc my więcej marketingowo działaliśmy, żeby być spójnym. Ja mam też obsesję nad tym, żeby było wszystko spójne, wręcz taką, która nas hamuje, nie? Na zasadzie jak my z naszym motion designerem robiliśmy nowy branding, to on przez 3 lata powstaje do dzisiaj. To znaczy on jest używany jakby od jakiegoś czasu, no bo już stwierdziliśmy, że musimy zacząć z niego korzystać, ale my cały czas, wiesz, ja mam coś takiego, że dobra, to i tu zróbmy gradienty, bo jest FilmCloud, żeby było ładne niebo i w ogóle miejmy swoje kolorki, że jest na przykład Golden Hour, to jest na przykład taka usługa, a jakiś tam inny gradient to nazwijmy sobie od nieba, nie? I ja strasznie lubię rozkminiać takie rzeczy. Na szczęście mam Krzysztofa, mojego brata, który po prostu do mnie przychodzi i mówi, stary, ogarnijżesz dupę, nie? I po prostu przestań już, bo musimy się skupić na innych rzeczach. Do tego też później wrócę, że uważam po prostu po tych latach, że znaczy po prostu jestem przekonany, że też to, jak uzupełniamy się kompetencyjnie z Krzyśkiem, jest po prostu idealne, nie? To znaczy po prostu mamy zajebiście dużego farta, że po prostu matka natura nas tak skonstruowała, że po prostu genetycznie się jakoś uzupełniamy, nie? To znaczy po prostu Krzysiek się skupia na tych obszarach, w których ja po prostu jestem beznadziejny, nie? Czyli wszystkie Excele, tabelki i tak dalej, po prostu mnie od tego boli głowa, a Krzysiek po prostu jest w tym zajebiście dobry. I to nie znaczy, że ja tego oczywiście nie robię, ale po prostu nie lubię tego robić, a on lubi to robić, on lubi to rozkminiać, nie? Ja bardziej się skupiam na jakichś takich kwestiach właśnie co dalej, nie? Takich powiedzmy wytyczaniu naszej drogi, bieżącej poprawy rzeczy i właśnie sprzedaży. I to jest w ogóle to super, więc znowu odpowiadając bardzo długo na to twoje pytanie, robimy bardzo mało, jeżeli chodzi o sprzedaż, natomiast to, co u nas działa, to właśnie znowu to nasze DNA, czyli innowacyjność, nie? Czyli znowu klienci zwracają na nas uwagę przez innowacyjność. Mamy duże ułatwienie przez to, że wiele w segmencie filmów na abonament nie mamy realnej konkurencji. Cały czas na nią czekam. Ja byłem przekonany, że w tamtym roku ja po prostu chcę już ją mieć. Na zasadzie chciałbym, żeby ktoś wszedł faktycznie z filmami na abonament na taką skalę, jak my to robimy, bo ja lubię z kimś konkurować, ja chciałbym to. Wiesz, ja na to naprawdę czekam. Ja jestem przygotowany na to. Chciałbym, żeby ktoś wszedł. Chciałbym się, wiesz, poprzerzucać po prostu różnymi fajnymi rozwiązaniami. Chciałbym się od kogoś podpatrywać. Ja nie wiem, dlaczego tego jeszcze nie ma, ale słuchajcie, jak naprawdę nas słuchacie, zróbcie to, proszę was. Zróbcie to zajebiście dobrze i po prostu pokonkurujmy się w tym segmencie, nie? Bo to jest zajebiście też potrzebne. I mamy tego świadomość, że oczywiście zaraz realna konkurencja dla nas powstanie, więc będziemy musieli więcej się zaangażować w takie bardziej już przemyślane strategie i to już robimy od tego roku będziemy działać. Natomiast podsumowując, głównie skupiliśmy się na marketingu, nie? I to nam przynosi po prostu klientów i po prostu też pocztą pantoflonową. Bardzo dużo klientów do nas przychodzi, bo inny klient po prostu był dobrze obsłużony, nie?
No właśnie, bo pytam o to głównie z tego powodu, że większość osób, które pracuje w tej branży na tym najniższym poziomie, czyli są taką właśnie jednoosobową armią, czyli osobą, która preprodukuje, produkuje, postprodukuje i chce sobie na tym robić 10, 15, 20 tysięcy miesięcznie, robiąc 3-4 filmy i po prostu sobie fajnie żyć, robiąc to, co lubią, ale najczęściej właśnie mają problem z tym, żeby tego klienta pozyskać, ale też pytam o to, dlatego że no, jako FilmCloud robicie kilka milionów przychodu rocznie, pracujecie z markami, z firmami, które są powszechnie znane wręcz na świecie, takimi na przykład jak CD Projekt Red czy Nvidia, więc też chciałbym, żebyś opowiedział po prostu, jak do tego doszło, że jako stosunkowo niewielka firma, która ma kilkanaście osób, co pewnie też właśnie wynika z tej przemyślanej optymalizacji i tak dalej, no bo nasza branża, jak wiesz, stoi najczęściej tym, że jest agencja, jest projekt, więc budujemy pod projekt team. Tego gościa weźmiemy do światła, tego do jako DOP, tego do czegoś. A wy troszeczkę właśnie podeszliście do tego w ten inny sposób. To jest ta inność, o której mówimy dzisiaj przez całe nasze spotkanie, którą ja bardzo doceniam, ponieważ głęboko wierzę w to, że takie podejście, które jest inne, ale jest dobre, będzie miało pozytywny wpływ na wszystkich nas w tej branży. Więc jak to jest z tym CD Projekt Red, Nvidia i tak dalej?
Jeśli chodzi też o budowę, no to tutaj też warto wspomnieć, że wiesz, my cały czas robimy te duże plany, nie? Czyli w naszym dziale lab my faktycznie też zatrudniamy, mamy zaufanych podwykonawców i faktycznie oni dla nas regularnie pracują na największych planach wideo, nie? I sporą część tak naprawdę nadal przychodu my tam generujemy. I tak jak wspomniałem, my nie walczymy z tym segmentem rynku, my go wręcz jakby też cały czas obsługujemy i tak jak mówię, wielu klientów nadal nie zdecyduje się lub po prostu w niektórych przypadkach po prostu nie ma sensu, żeby się decydowało na taką usługę, jaką są filmy na abonament czy działania właśnie na tych średnio i niskobudżetowych produkcjach. I teraz idealnym jakby też odzwierciedleniem tego, bo tak też chcę to poukładać ludziom, żeby też sobie to wyobrazili, jest to, że po prostu mamy klientów, którzy wiesz, raz na rok na przykład produkują z nami rozbudowaną kampanię do telewizji, do digitalu i korzystają z naszego działu FilmCloud Lab, a obok tego mają przez cały rok wykupiony abonament na proste treści wideo. I chodzi tutaj po prostu o to, że my od samego początku chcemy być partnerem od każdego typu kontentu wideo naszego klienta, nie? Który do nas przychodzi. Nie chcemy być wyspecjalizowani w tylko największych produkcjach. Jak klient będzie chciał robić rzeczy mniejsze, to my im mówimy, ej, my już od dawna robimy same największe rzeczy, w ogóle idźcie sobie gdzieś gdzie indziej, bo najważniejszym czynnikiem, dlaczego tak robimy, jest to, że my uważamy, że właśnie te nisko i średnio budżetowe rzeczy są przyszłością. My się tym po prostu autentycznie jaramy, co tam można zrobić i tak dalej. Więc jakby to też nie jest tak, że my uważamy te wysoko budżetowe produkcje jako coś gorszego, ale po prostu właśnie jaramy się jednym i drugim. I to jest jakby tutaj bardzo ważną rzeczą. I teraz przechodząc do tego, jak pozyskujemy te marki, na pewno ten ekosystem jest bardzo przyjazny też dla tych dużych brandów u nas, nie? Bo właśnie oni współpracując z nami mogą mieć partnera, który właśnie dostarczy im każdego typu content wideo. Natomiast to jest już powiedzmy obecne działanie, tak? Natomiast duże brandy pozwoliły nam też rosnąć na wczesnym etapie. Udało nam się pozyskać duże brandy i na przykład jeden z takich największych graczy w branży gamingowej, mogę wam powiedzieć właśnie, jak udało nam się to pozyskać. Nie mieliśmy wtedy ani jednego innego klienta, który po prostu był, jeżeli chodzi o skalę no, działań i tak dalej w naszym portfolio. Nie mieliśmy czegoś takiego, tak? To były jeszcze czasy real-time wideo i znowu cofamy się na timeline'ie tego podcastu, jak właśnie tam opowiadaliśmy o tych eventach, jeszcze w ogóle nie było filmów na abonament, robiliśmy głównie real-time wideo, to pewnie był 2017 rok właśnie i tak dalej. No i co? Wysyłałem sobie cold maile jak zresztą robi bardzo dużo ludzi, do eventów, nie? Jakby ja ogólnie też bardzo lubię sprzedawać. To też, myślę, ma fajny czynnik. W ogóle, jeżeli ktoś zakłada firmę i nie lubi sprzedawać, ma duży problem, uważam. Na zasadzie musi mieć obok siebie kogoś w takim razie, kto w tym segmencie będzie dobry i powinien jak najszybciej znaleźć taką osobę lub jak najszybciej po prostu tej sprzedaży, może nie tyle się nauczyć, co po prostu ją poczuć, bo ja też wierzę w sprzedaży w... nie regułki, tylko właśnie w fajne emocje. Ja po prostu lubię sprzedaż dlatego, że ja nie umiałbym sprzedawać czegoś, co nie jest nasze lub coś, co nie wierzę. Nie? Dużo ludzi, na przykład klientów, na przykład nam mówi: ej, Karol, w ogóle ty masz takie gadane, że w ogóle chciałbym mieć u ciebie jako sprzedawcę. Ja mówię, ale stary, jest duża szansa, że... Znaczy, okej, wierzę w twój produkt i pewnie by to miało miejsce, może by to się udało zrobić, nie wiem, pewnie nigdy to nie nastąpiło, po prostu mam inną drogę obraną, ale chodzi po prostu o to, że jak są tacy sprzedawcy, którzy, wiecie, sprzedaj mi długopis, wszystko mi sprzedasz, masz gadane, ja nienawidzę sprzedawać rzeczy, których po prostu nie czuję, nie? Więc lubię sprzedawać nasze usługi, to, co my rozwijamy. I znowu dygresja, ale wracając do tego, bo to nam po prostu też sporo pomogło, takie podejście. Wysyłałem cold maila, nie? Czyli napisałem sobie po prostu regułkę wtedy i znalazłem po prostu stronę ze spisywanymi różnymi wydarzeniami, no i pisałem: cześć, tam powiedzmy jesteśmy Film Cloud, robimy właśnie real-time wideo, robimy w ogóle ultra, super, zajebiste wideo, oczywiście napisane to w takich słowach, żeby klient no, nie odczuł też powiedzmy aż takiej zajebistości od nas. Swoją drogą też zawsze mam bardzo dużą bekę, mieliśmy zawsze od tego z Krzyśkiem, że jak na przykład w drugą stronę ktoś do nas pisał i na przykład musiał mówić, że hej, możemy ci zrobić super ultra profesjonalne wideo, nie? Albo to już przekładając na naszą branżę, ale na przykład możemy ci zapewnić super ultra profesjonalne wsparcie sprzedaży, no to dla nas to od razu już było coś takiego, że nawet nie odpowiadamy, no bo jak ktoś w ogóle na etapie sprzedaży pierwszego maila musi pisać, że on jest super profesjonalny, no to coś jest nie tak, on w to nie wierzy, on musi sobie to dopisać w tym mailu, żeby w to uwierzyć, nie? Więc oczywiście wiadomo, ten mail też był gdzieś tam przemyślany, dostosowany, nieinwazyjny przede wszystkim, no ale wiecie, no działało to mniej więcej tak, że wysyłaliśmy oferty, naprawdę było bardzo ciężko, wysyłaliśmy oferty do 30 różnych wydarzeń, 4 nam odpisały, mniej więcej taka była konwersja, 3 powiedziało, że mają już jakby swojego partnera, a jeden event wyraził zainteresowanie i na przykład udało nam się zdobyć deala, nie? I mniej więcej tak to wyglądało. Ja też miałem tak, że powiedzmy co wtorek sobie robiłem taką nową listę, wysyłałem kolejne maile, no i napędzałem nam tą sprzedaż, jeżeli chodzi o eventy. No i pamiętam, że tego dużego gracza, bo to się właśnie z tym wiąże, pozyskaliśmy pierwszego dużego gracza, który nam bardzo dużo też fur tego tworzył i też logotyp, jeżeli chodzi o portfolio. Ja tak mówię dlatego, że mamy różne NDA-ki, też nie chciałbym tutaj ich łamać i też z szacunku do tego klienta, natomiast otworzył nam bardzo dużo furtek i jak go pozyskaliśmy, tak? No Karol pomylił maile. To znaczy odesłałem te 30 maili, spoko, fajnie. Poszedłem sobie po kawę, no i wracam, no i widzę, że tak w ogóle dosyć szybko ktoś odpisał, nie? I tak patrzę, że odpisał jakieś wydarzenie, w ogóle no jakieś tam losowa nazwa, znowu teraz się plątam, bo nie chcę, żeby ktoś to by go powiązał od razu. No i odpisał mi tam właśnie chłopak z tej, jakiś project manager, tak? I mówi: ej, fajnie, fajną jesteście firmą, ale pomyliłeś nas w wydarzeniach, hehe, nie? Bo to, po prostu miał bekę z tego, że się pomyliłem, nie? No i ja tak mówię: ja pierdziele, nie, no co ja zrobiłem, nie? W ogóle jeszcze widzę, że on ma w stopce ten duży brand, bo nazwa eventu w ogóle była jakby ich produktem i to było powered by ten brand, nie? Więc jakby ja nie wiedziałem też, że się pomyliłem akurat przy tym evencie, nie wiedziałem, że w ogóle do nich piszę. No i ja, wiesz, na szybko odpisałem coś w stylu, że słuchaj, mega cię przepraszam, no ale wiesz, jak to jest w cold mailingu, mam po prostu, idę po kolejną kawę, ale słuchaj, robimy to real-time wideo, zobacz sobie na to, jak już gadamy, to zobacz sobie na to real-time wideo, może cię to zainteresuje, nie? No i dostałem wtedy odpowiedź zwrotną od tej osoby, że słuchaj, widziałem, jest to dla mnie interesujące, ale odezwiemy się, nie? Na zasadzie mamy już na ten event właśnie partnera, już jest jakby blisko do tego eventu i no ja to jakby przyjąłem na zasadzie takiej, jak jest rozmowa o pracy i ktoś mówi: oddzwonimy, nie? Na zasadzie no zapomniałem w ogóle o tym, nie? I pamiętam, że 4 miesiące mniej więcej później, po tym jakby wydarzeniu, dostaję maila i to jest w ogóle śmieszne, bo w tytule tego maila mam napisane dosłownie całe zdanie. I ono brzmiało, wiecie, jak jest tytuł na przykład na zasadzie zapytanie i tam masz rozwiniętą jakby wiadomość, to tutaj w tytule maila było coś takiego: hej, tutaj powiedzmy Michał, to jest coś, nad czym możemy popracować. Taka długość tytułu, nie? Ja tak, what? Wyświetliło mi się to na telefonie powiadomienie, wchodzę tam i patrzę, że no powiązali gdzieś tam kropki, nie? Zapamiętała sobie ta osoba, która była w miarę decyzyjną osobą i powiązała naszą ofertę z inną rzeczą, którą oni chcieli wtedy zrobić, też e-sportową. No i od tego zaczął się, powiedzmy, fajny cooperation time, nie? Z tą marką, który tak naprawdę poniekąd trwa do dzisiaj. I chodzi o to, że tutaj tak naprawdę zagrały dwa aspekty, które łączą się w jedno. Znowu coś innego, nie? Wiecie, ta marka na pewno dostawała takich zapytań mnóstwo. Nie? Mnóstwo. Na zasadzie było wiele firm, które pisało do tej firmy. No, każdy chciałby. Ja w ogóle się mega jaram, że my pracujemy dla tego klienta. Mega się jaram po prostu tym, że patrzę na różne logotypy i zwłaszcza dla tego klienta, bo ja byłem wielkim fanem tej marki. Nie? I wiele firm na pewno właśnie naszego pokroju wysyłało do nich zapytania. I on zwrócił na to uwagę tylko dlatego, że się pomyliłem. Nie? I tylko dlatego, że dosyć szybko mu odpisałem, powiedziałem, zobacz naszą ofertę. Jemu to utkwiło w pamięci. I oczywiście ta oferta znowu była unikatowa, więc jakby zostało mu to w pamięci, bo robiliśmy coś unikatowego na rynku. Ale to był przypadek. Nie? Przypadek, ale znowu ktoś może powiedzieć, no może nie istnieją przypadki, ale chodzi o to, że inne czynniki też sprawiły na to, że mu to utknęło w pamięci. Natomiast wiecie, to nie było znowu planowane działanie, to znaczy od 2 lat chcemy pozyskać tego dużego klienta i w ogóle atakujemy go listami z każdej strony, zwróćcie na nas uwagę i tak dalej. Nie? Po prostu coś, co robimy, obroniło się samo. Później oczywiście zostaliśmy zaproszeni do projektu, musieliśmy też zrobić dobrą robotę. Oni też powiedzieli, że robimy coś na test i jeżeli to po prostu wypali, no to będziemy po prostu dalej współpracować, więc też oczywiście cały nasz zespół musiał zrobić później dobrą robotę, nie? Ale samo dostrzeżenie było przypadkowe.
No widzisz, można by powiedzieć, że dzieło przypadku, ale tak naprawdę to była tylko wypadkowa, dlatego że robiłeś cold calling, nie? Gdybyś go nie robił, to by do tego przypadku nigdy nie doszło i to jest to, o czym ja właśnie tutaj mówię i w ramach tego podcastu z Maciejem zawsze staramy się ludziom wkładać do głowy, że produkt się nie obroni, usługa się nie obroni, jeżeli nikt o niej nie wie, jeżeli ty aktywnie nie działasz na rzecz swojej firmy. Czy to jest jednoosobowa działalność pod freelance, czy to jest kilkuosobowy dom produkcyjny i tak dalej, nie? Widzisz, to trochę dzieło przypadku, ale tak jak mówię, jednak uważam, że gdybyś nie robił cold maili, gdybyś nie miał potem na tą odpowiedź takiego podejścia, gdybyś nie był tak otwarty, szczery i trochę uparty w tym wszystkim, co robisz, to jest duża szansa, a raczej granicząca z pewnością, że do dzisiaj no, tego klienta byście w swoim portfelu nie mieli.
Zastanawiam się właśnie znowu, jak to dobrze ubrać w słowa. Natomiast wiecie, to było lata temu i teraz, jeżeli miałbym też rozwinąć właśnie pozyskiwanie tych największych brandów, nie? Ten wątek, jeżeli chodzi o wiedzę, którą mam teraz, różne doświadczenia w ogóle ze sprzedażą i pozyskiwaniem takich największych brandów, to myślę, że powiedziałbym jedną rzecz i też chodzi też o to, żeby właśnie nasi słuchacze też to dostrzegli, że to jest w ogóle przemyślenie po rozmowie też w ogóle z moimi znajomymi różnymi, którzy prowadzą swoje agencje, też duże biznesy, ja to konfrontowałem po prostu z nimi, bo bardzo często jak właśnie mam różne spostrzeżenia, to akurat mam dużo znajomych, którzy po prostu gdzieś tam w tej branży marketingowej działają i często sobie konfrontuję te przemyślenia i to w ogóle uważam za mega wartościową też rzecz. I zmierzam do tego, że duże brandy bardzo często mają bardzo długi okres decyzyjności. I tak naprawdę sama sprzedaż dla dużego brandu może trwać nawet nie miesiącami, tylko latami. To znaczy duże brandy robią bardzo ostrożne ruchy i tak dalej. I musimy też zrozumieć w ogóle jak w tym momencie działa sprzedaż w internecie, zwłaszcza usług, nie? To już też właśnie cold mailing już praktycznie w tym momencie nie działa. Przypuszczam, że gdybym w tym momencie wysyłał maile, to skuteczność byłaby jeszcze, masowo mailem, skuteczność mogłaby być jeszcze gorsza, nie? Musiałbym znowu gdzieś tam się, może zostać dostrzeżony, bo mam jakąś unikatową nazwę usługi, czy robię coś nowego, ale nadal jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o takie działania, głównie dlatego, że tak naprawdę ta sprzedaż się też rozwija i uważam, że w dobrą bardzo stronę i w tym momencie tak naprawdę ten proces decyzyjny od momentu, kiedy klient się zdecyduje na twoje usługi, no to trwa długo, nie? To znaczy bardzo często klienci wchodzą na przykład na twoją stronę internetową, gdzieś tam musisz zostać zapamiętany i oni po prostu ciebie obserwują, tak? Musimy też pamiętać, że duże brandy bardzo często mają wszystkie obszary, czy wideo, czy marketing obsadzone swoimi agencjami, nie? Więc jakby z mojego doświadczenia to wygląda też tak, że duży brand po prostu, na przykład osoba decyzyjna w dziale marketingu trafia na twoją firmę, na twoje usługi i wydajesz się jej interesujący, tak? Dostrzega cię, zaczyna cię gdzieś tam obserwować. Natomiast oni cały czas mają partnera, który im dostarcza te usługi, nie? I teraz oni cię obserwują, patrzą, co ty robisz, czy ty w ogóle jesteś zgodny z tym, co oni oczekują, czy przez jakiś tam okres czasu, to się dzieje na etapie, na zasadzie podświadomej, tak? No bo oni działają z tym innym partnerem, tak? Ale mają z tyłu głowy na przykład FilmCloud, który właśnie robi wideo. I jest pewien moment, on się nie musi wydarzyć oczywiście, ale bardzo często się wydarza, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, gdzie właśnie inna agencja wideo robi fikołka, czyli robi po prostu coś, co klientowi się przestaje podobać i wtedy jest ten moment, kiedy ten klient ma z tyłu głowy, kurczę, widziałem taki film Cloud jak już jakiś czas temu, przez te dwa, na przykład trzy lata, od których w ogóle ich kojarzę, nadal działają, rozwijają się i tak dalej, napiszę do nich, nie? Bo dla mnie oni są wiarygodni, więc duże brandy mają bardzo, ale to bardzo rozbudowany proces po prostu zakupowy, co jest w ogóle bardzo logiczne, to są też bardzo ostrożne ruchy, nie? Wiele w ogóle największych brandów jest na giełdzie, tak? Oni muszą po prostu patrzeć, z kim współpracują. I wiecie, jak się robi też dobrą robotę, to ja też uważam, że one przyjdą, nie? Warto właśnie myśleć o tej strategii i tak dalej, nie warto się od razu napalać na te duże brandy, ale o tym trzeba pamiętać, więc też tutaj jakby chciałbym powiedzieć to do wszystkich, którzy nas słuchają, żeby na przykład jak ktoś działa, na przykład wiecie, przez 6-7 lat w branży i na przykład jest firmą, zatrudnia ludzi właśnie też w segmencie wideo, ale nie tylko w wideo i na przykład denerwuje się na to, że jeszcze nie ma żadnego dużego brandu, pamiętajcie, że te duże brandy mogą was od dawna obserwować, nie? I one mogą czekać na dobry moment, który może się wydarzyć już jutro, nie? Więc po prostu bądźcie spójni, działajcie ze swoją strategią, I trzeba mieć to z tyłu głowy.
Powiedziałeś, że czasami dochodzi do sytuacji, w której dom produkcyjny, który obsługuje jakąś markę, zrobi coś nie tak. To nie tak może być cokolwiek. I że to czasami jest to okno, które trwa chwilę, żeby wejść zamiast nich. No i właśnie, jak wy to robicie, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, ponieważ sporo z tych dużych marek współpracuje z wami dosłownie od lat. I skoro współpracują z wami od lat, no to jak się domyślam, też są naprawdę, mają też spory udział w waszym rocznym przychodzie. Czy ty też robisz to intuicyjnie i naturalnie? Czy masz jakieś swoje, w cudzysłowie, techniki, które pozwalają ci na przykład utrzymać relację biznesową z jakąś dużą marką przez, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat?
Najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o współpracę, tak naprawdę, i którą powtarzam każdej osobie, która zajmuje się obsługą klienta u nas, i to i na onboardingu, i też później po prostu wiele razy to sobie przypominamy, jest relacja partnerska z klientem. Ja wiem, jak to bardzo źle brzmi w tym momencie, korporacyjnie i tak dalej, natomiast chciałbym cię głębiej w ten temat zagłębić, to znaczy, jeżeli relacji takiej partnerskiej, fajnej relacji pomiędzy firmą a klientem nie ma, to jest bardzo mały próg, jeżeli chodzi o jakiekolwiek pomyłki, jest mały próg wybaczania, nie? A wszyscy jesteśmy ludźmi i musimy pamiętać o tym, że te rzeczy się będą zdarzać, nie? Ja o tym też mogę za chwilkę opowiedzieć. My naprawdę zrobiliśmy zajebiście dużo fuck-upów, nie? I w każdym roku je robimy. Jakby cały czas. Ja w ogóle też chciałbym o tym szerzej mówić, nie? Oczywiście nie o wszystkim się da mówić, bo też są właśnie NDA-ki, też jakby musielibyśmy pytać o klientów, czy możemy się tym chwalić i tak dalej, ale wiecie, to też nie jest tak, że nie wiem, FilmCloud się nie myli, pomyliliśmy się nieskończoną ilość razy, nie? Z różnymi klientami. Niektórzy klienci w ogóle od nas odeszli po różnych naszych pomyłkach. Na szczęście takich sytuacji było mało, ale każdy takie sytuacje ma, więc każda osoba, która słucha tego podcastu, niech na pewno nie myśli, że powiedzmy te firmy, którym się gdzieś tam udaje albo mają wzrosty, to właśnie nie popełniają błędów, bo im większy wzrost, im więcej ludzi zaczyna też pracować w twojej firmie, tym też ryzyko tego błędu jest coraz większe. I też oczywiście frustracja founderów z tym związana. Oczywiście z tym trzeba walczyć i ja już tej frustracji właściwie nie mam, po prostu wiem, że takie rzeczy się dzieją i to na innych etapach trzeba o nich pamiętać. Natomiast wracając znowu na dobre tory, bardzo ważne jest to, że jeżeli mamy relację z klientem i popełnimy jakiś błąd, to bardzo często po prostu jest on po prostu wybaczony, nie? Po prostu jesteśmy ludźmi, rozmawiamy. Oczywiście nie, jeżeli to nie jest jakiś, wiecie, totalnie coś, co rozwala klientowi wszystko, nie? Na szczęście pracujemy w takim segmencie, gdzie robimy filmy offline. Wszystko można czasami, znaczy nie wszystko, ale duże rzeczy można czasami poprawić, nagrać, można wyjść z jakąś inicjatywą do klienta, co nam się też zdarzało, nie? Że gdzieś tam na przykład film nie do końca wyszedł, no to może zorganizujemy kolejny dzień zdjęciowy, my to już weźmiemy na siebie, ale że dogramy niektóre ujęcia, nie? Mówię o różnych wyjątkowych sytuacjach. Natomiast jest ten próg wybaczania i klient po prostu traktuje nas jako fajnego partnera, lubi z nami pracować. I on też po prostu kupuje nasze usługi, bo przeżywa fajną przygodę z nami, nie? Na dobre i na złe. Oczywiście w większości przypadków fajnie by było, gdyby było na dobre, nie? I teraz odwróćmy sobie tą sytuację. Co się dzieje w momencie, kiedy tej relacji nie ma? Bo na przykład osoba, która prowadzi klienta, nie do końca na pierwszym miejscu stawia na relacje. I to w ogóle widziałem to już u wielu bardzo doświadczonych osób, które pracują z klientami, nie? Gdzie, że po prostu one priorytety na przykład skierowały na dostarczenie jakości, nie? Tego, co na przykład robimy my, czy wytwarza inna firma, a nie na tą relację. No i w momencie, kiedy ta relacja jest gdzieś tam pozostawiona na drugim, trzecim planie, bardzo często po takich fuck-upach, wykolejeniach się, klient po prostu odchodzi, bo nic go przy tobie tak naprawdę nie trzyma. On nie przeżywa z tobą fajnej przygody i tak dalej. Więc wbrew pozorom, relacje z klientem i jakby dbanie o ten, to się nazywa churn rate, czyli współczynnik odejść klientów jest bardzo ważny. My teraz właśnie też wprowadzamy mnóstwo też takich procesów, które będą nam pomagać tych klientów jeszcze bardziej, ten współczynnik właśnie tych odejść, żeby był jak najmniejszy. Natomiast najważniejsze są zawsze relacje. I kończąc tutaj jeszcze ten wywód, powiedziałbym tylko tyle, że mamy w tym momencie klienta, który z nami jest właściwie od samego początku, nie? I budował z nami wiele różnych, też nie chcę tutaj, żeby ktoś się domyślił, o kogo chodzi, więc trochę mówię naokoło, bo znowu nie pytałem o zgodę i tak dalej, też z jakiegoś tam szacunku do tego klienta, natomiast współpraca zaczęła się od zajebiście dużego fuck-upu, nie? Z naszej strony. Jakby ten klient był na nas po prostu autentycznie wkurzony. Na zasadzie po prostu on nas chciał rozerwać na strzępy, tylko ważne było to, co my zrobiliśmy dalej, nie? Po prostu z nim pogadaliśmy, powiedzieliśmy im, nie? Że słuchajcie, no widzimy tutaj to są różne błędy i tak dalej, no totalnie bierzemy ten fuck up na siebie, nie? No ale co możemy zrobić, nie? Poprawmy to i zaczęliśmy z nimi pracować i tak dalej. I właśnie przez to, że zaczęliśmy z nimi rozmawiać, po prostu wypracowaliśmy fajny model współpracy, bardzo się teraz lubimy i naprawdę, nie? W sensie nam z tym klientem jest bliżej właśnie do piwa w tym momencie takiego przysłowiowego. Chodzi mi teraz o rodzaj spędzania na przykład relacji, nie? Takiej luźnej. Piwo się w większości ludzi kojarzy z takim luźnym wyjściem na piwko i tylko dlatego tego sformułowania używam. Jest nam bliżej niż do jakiejś teczki czy aktówki, nie?
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Wiedziałem, kogo zaprosić, bo naprawdę liczyłem na to i wierzyłem, że ta rozmowa będzie wyglądała dokładnie w taki sposób, czyli że wspólnymi siłami, głównie z twoich ust, tutaj dostarczymy naszym słuchaczom naprawdę wielu, myślę, że praktycznych i takich realnych, przyziemnych porad, które każdy może wdrożyć. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale jak będą chcieli, to po prostu to wszystko się fajnie uda, aby się rozwijać i faktycznie unosić się tutaj na tej wodzie, bo jeszcze raz to powiem, moim zdaniem jest to trudna branża, trudny rynek, więc jeszcze raz bardzo ci dziękuję w imieniu swoim, w imieniu naszych słuchaczy. Czy chciałbyś jeszcze naszych słuchaczy pożegnać jakąś złotą myślą?
Wiesz co, chciałbym dodać właśnie jeszcze jedną rzecz, bo wiem, że właśnie masz wokół siebie fanbase, dużo po prostu, dużo osób, które cię śledzi, jest właśnie młodych, którzy gdzieś tam wchodzą w tą branżę, bardzo często właśnie wchodzą w tą branżę też dzięki tobie, nie? Trafiając na twoje treści. Jeżeli słuchają nas takie osoby, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, która myślę, że jest ważna, żeby sobie to poukładać dobrze w głowie. i to mówię teraz do wszystkich osób, które właśnie zaczynają z własnym biznesem, wchodzą w branżę wideo i tak dalej. Niestety nasz świat jest tak skonstruowany, że większości ludzi się nie chce. I teraz, jeżeli jesteście osobami, które mają pasję i wam się coś chce, nie? Czyli realnie chce wam się robić te filmy, czyli realnie naprawdę się nimi jaracie, pamiętajcie, że macie w sobie coś wyjątkowego. Właśnie dlatego. Już jesteście w tym, nie wiem, 1% osób, którym się naprawdę coś chce, nie? I jesteście bardzo cennymi też osobami i z perspektywy takich firm jak my, bo my właśnie takich ludzi też szukamy i tak jakby z takimi ludźmi właśnie też pracujemy, z takich ludzi też chcemy budować nasz zespół tutaj wewnętrzny i z takich założeń wychodzi każda ambitna firma, ale też chciałbym powiedzieć to do osób, które na przykład z jakiegoś powodu na przykład wybiorą sobie drogę, że chcą zbudować własną firmę, tak? Pamiętajcie, że to jest właśnie wasza przewaga i po prostu pielęgnujcie to w sobie, nie? Dopóki wam się będzie chciało, to przetrwacie wiele też ciężkich momentów. Dopóki wam się będzie chciało, zawsze znajdziecie też jakieś tam rozwiązanie, które wam pomoże rosnąć dalej i po prostu pielęgnujcie to w sobie, bo dopóki tego nie zatracicie, to już macie przewagę nad innymi. I to jest taka głębsza myśl, ale naprawdę po wielu latach różnych rzeczy, które ja pamiętam i też uważam, że właśnie ten pierwiastek, że nam się naprawdę też nadal chce z Krzyśkiem, nas mocno napędza. Wiem, że gdybyśmy tego nie mieli, to w każdym roku właściwie mieliśmy taką sytuację, że właściwie byśmy to wszystko zamknęli i stwierdzili w ogóle idziemy stąd, nie chce nam się tego robić, nie? Więc to jest naprawdę bardzo ważne i pamiętajcie, że to jest bardzo dużo, co już teraz macie w sobie.
Jeszcze raz Ci bardzo, bardzo dziękuję, a Was, drodzy słuchacze, zapraszam do odsłuchania innych odcinków podcastu. Do usłyszenia, cześć.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple Podcasts. 5 gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.